bacie Fundacji Batorego na temat młodzieży. Mówiąc prawdę, kiedy temat wybieraliśmy, tutaj zresztą jest inicjator, który nieco inaczej zaproponował sformułowanie tematu, Rafał Szymczak bardziej konfliktowo, walka pokoleń, czy mniej więcej jakoś tak, ale kiedy ten temat wybieraliśmy, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że temat, który oczywiście jest wiecznym tematem, ale że on będzie teraz tak popularny. Jest wiele inicjatyw, sporo artykułów na temat młodzieży się ukazuje, tym lepiej. To wskazuje na to, iż temat, o którym będziemy mówili w dwóch kolejnych sesjach, jest istotny i prawdopodobnie nie tylko z powodów medialnych, tylko są głębsze po temu przyczyny. Po pierwsze, dość daleko w krajach arabskich rola młodzieży jest rzeczą oczywistą. Również różne ruchy, rewolty młodzieżowe w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, one pokazują, że jest pewien potencjał buntu i to pokoleniowego buntu. Z tego są istotne pytanie na temat sytuacji młodzieży. I na ile to się wiąże z głębszymi procesami, z którymi mamy do czynienia globalnymi, europejskimi, z kryzysem gospodarczym, na ile to wpływa na sytuację ekonomiczną młodzieży, na ile czyni sytuację młodzieży inną, odmienną niż starszych pokoleń. Czy mamy tutaj do czynienia z taką wyraźną dyskryminacją ze względu na sytuację, ze względu na szanse, jakie w obecnym społeczeństwie istnieje. Istnieje też problem kształtowania świadomości, znaczy te, zwłaszcza bunty w krajach arabskich, pokazują wagę tych tak zwanych społecznych mediów i widać wyraźnie, że proces socjalizacji, który odbywał się tradycyjnie przez szkoły, uczelnie, przez partie polityczne, związki zawodowe, mass media, prawda, że dzisiaj on inaczej zupełnie wygląda i raczej nie sprzyja on budowie związków raczej jest to zjawisko zbiorowe, ale równocześnie dotarcie jest bardzo zindywidualizowane i nie ma takich cech specyficznych wystąpień zbiorowych, z którymi mieliśmy do czynienia historycznie. Nie będę mojego wstępu przedłużał, ani też rozszerzał. Mamy grono bardzo zróżnicowane i panelistów, którym serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i zgodnie z naszą tradycją poproszę w porządku alfabetycznym o zabieranie głosu. Zaczniemy od pana Pawła Dobrowolskiego. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Nazywam się Paweł Dobrowolski. Pokrótce przedstawię Państwu troszkę danych statystycznych, trochę informacji o gospodarczych podstawach konfliktu pokoleń. Dlatego też pozwolę sobie troszkę inaczej sformułować temat niż zaproponował nasz gospodarz. Nie młodzi jako problem, a starzy jako problem. Od razu wyjaśnię dlaczego. Po pierwsze, młodzi nie są problemem, są dojną krową, która pokrywa nieproporcjonalnie dużą część kosztu starzenia się społeczeństwa. Po drugie, model transferów międzygeneracyjnych wypracowany w epoce wysokiej dzietności w obecnej epoce stał się po prostu niesprawiedliwy. Starsi podwyższają swoją stopę życiową, natomiast rachunek za konsumpcję zostawia młodszym w postaci długu, tego oficjalnego długu publicznego oraz ukrytego długu publicznego. Natomiast konfliktu pokoleń nie ma i prawdopodobnie na razie, przynajmniej dla mnie jako ekonomisty, nie będzie, ponieważ młodzi nie widzą i nie zdają sobie z tego sprawy, jak bardzo niesprawiedliwie są traktowani. Problem, którego należy zacząć, czy źródła problemu, to jest starzenie się społeczeństwa. Jeszcze pół wieku temu na jednego emeryta lub rencistę przypadało kilkanaście osób w wieku produkcyjnym. W tej chwili jest to poniżej 3 osób. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że około połowa Polaków w wieku produkcyjnym jest aktywna zawodowo, to znaczy, że jednego emeryta lub rencistę musi utrzymać poniżej 2 osób. By ten system był zrównoważony pieniężnie dla poszczególnych pokoleń, przejście na kapitałowy system emerytalny należało zacząć za Gomułki. Niestety władcy PRL-u zamiast reformować, dawali przywileje na koszt przyszłych pokoleń. Gierek rolnikom, Jaruzelski różnym branżom. Skutek tego jest taki, że dzisiaj Polacy jesteśmy społeczeństwem, które jest bardzo hojne wobec emerytów. Społeczeństwo jest dosyć młode, udział osób starszych w społeczeństwie jest niski, natomiast procent dochodu narodowego, który wydajemy na renty emerytury, jest wysoki, porównywalny dla wiele starszych społeczeństw. Młodzi de facto uratowali ZUS. Stary system emerytalny polegał na tym, jak wiecie Państwo, że dzieci i wnuki płaciły za emerytury swoich rodziców i dziadków, natomiast ich dzieci i wnuki płaciły za ich emerytury. Z powodu starzenia się społeczeństwa, które widzieliśmy na pierwszym wykresie, ten system jest nie do utrzymania. Wymyślono więc, że musimy przejść na system składkowy, gdzie każdy oszczędza na swoją emeryturę. Niestety obecni młodzi, jeszcze jedno pokolenie, są pokoleniem przejściowym, które musi spłacić dług narośnięty w systemie ZUS-owskim i odłożyć na swoje własne emerytury. Skutek jest tego taki, że tak zwana stopa zastąpienia, czyli stosunek ostatniej płacy do emerytury, przeciętnie będzie wynosił w ZUS-ie około 60%, w OFE około 30%. To są szacunki i oczywiście przy różnych założeniach one są różne, natomiast ta proporcja pomiędzy stopami zastąpienia w dwóch systemach jest mniej więcej podobna. Na niekorzyść młodych. Co młodzi dostaną w zamian? Przede wszystkim dług, proszę Państwa, dług. Dług oficjalny, który w tej chwili wynosi ponad 20 tysięcy na głowę każdego Polaka, oraz wysoki, niezewidencjonowany dług, głównie wynikający z zobowiązań emerytalnych, który, jeżeli przeliczyć na głowę obywatela, wynosi ponad 90 tysięcy złotych na każdego Polaka. Skąd bierze się ten niezewidencjonowany, ten ukryty dług publiczny? To są zobowiązania emerytalne. Dług wobec banków, dług wobec posiadaczy obligacji jest księgowany memoriałowo, czyli natychmiast w momencie powstania. Natomiast zobowiązania emerytalne pojawiają się w danych finansowych państwa w roku wydawania. Przykładowo, kiedy państwo uchwaliło przywileje emerytalne dla górników na koszt przyszłych pokoleń, szacowane na około 70 miliardów złotych, oficjalny dług państwa nie wzrósł nawet o grosz. A przecież to zobowiązanie oczywiście jest. Spróbujmy powiedzieć górnikom, że tego zobowiązania nie ma. Będziemy mieli ich z powrotem z kilofami w Warszawie. Niestety, jakikolwiek byśmy mieli system polityczny, ktokolwiek by rządził, reguła jest taka, że politycy starają się robić dobrze obywatelom, wyborcom tu i teraz na koszt przyszłych pokoleń. Gierek dał emerytury rolnikom, Jaruzelski przywileje branżowe hutnikom, górnikom, kolejarzom, nauczycielom. SLD za Kwaśniewskiego łatwe renty, a Boni z Tuskiem wykonali skok na pieniądze młodych. To, z czym się można zgodzić, jeżeli chodzi o premiera Tuska i Michała Boniego, to tak, do roku 2020, tak jak mówią, zaoszczędzili budżetowi wydatków na sumę mniej więcej 195 miliardów. Natomiast na ten sam rok 2020 podrzucili młodym zobowiązania w wysokości ponad 220 miliardów. Mi wyszło w szacunkach 223, profesor Gomułka bodajże 225, 220, już nie pamiętam w tej chwili. Strach pytać, co będzie dalej. A może zapytajmy. To, co było kiedyś odległą przyszłością, powoli się ziszcza. To, co było za czasów Gomułki odległą przyszłością, to będzie miało miejsce w najbliższej dekadzie. Wrócę do tego na koniec tej prezentacji. Jak wygląda sytuacja na rynku pracy? Starsi Polacy unikają pracy. W wieku 55-64 aktywnych zawodowo jest tylko 1/3 Polaków. W takiej Islandii przykładowo 80%. Jest to skutek z jednej strony przywilejów, wcześniejszych emerytur, niskiego wieku emerytalnego, hojnie rozdawanych rent. Z drugiej strony pseudoprzywilejów, na przykład ochrona przed zwolnieniem w wieku przedemerytalnym oznacza, że jeżeli ktoś szuka pracy, a jest w wieku tuż przed tym wiekiem ochronnym, jest człowiekiem niezatrudnialnym. Pracodawca wiedząc, że mając pracownika, który za rok, dwa, trzy będzie niezwalnialny z powodu wejścia w wiek ochrony, nie zatrudni takiego człowieka. Tak czy inaczej skutek jest taki, że w Polsce tylko 1/3 Polaków w wieku 55-64, czyli jeszcze relatywnie młodych, relatywnie zdrowych ludzi nie pracuje. Pracuje tylko 1/3, 2/3 nie pracują, są utrzymywani z podatków. A jak wygląda sytuacja młodych na rynku pracy? Na tym wykresie widzicie Państwo różnicę pomiędzy stopą bezrobocia starszych i młodszych. Zazwyczaj w większości krajów stopa bezrobocia młodszych jest większa, ponieważ mają mniej doświadczenia, są mniej atrakcyjnym towarem na rynku pracy. Natomiast ta różnica w Polsce jest skrajna i tak jest od lat, ale jest bardzo ciekawa tendencja. Tu widzicie Państwo dane za rok 2000, za 2001, za rok 2002, za rok 2004. W 2004, jak pamiętacie Państwo, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. I co się zaczyna dziać? nagle już polska młodzież na polskim rynku pracy zaczyna mieć troszkę lepszą sytuację. 2007, jak pamiętacie Państwo, jest to rok, w którym zaczęły się masowe wyjazdy i proszę zobaczyć rezultat. Sytuacja młodych na polskim rynku pracy poprawiła się. Dlaczego? Bo wyjechali do Irlandii i Wielkiej Brytanii. To poprawa sytuacji trwała mniej więcej do 2008-2009. W tej chwili na tych wykresach jeszcze nie widać tego, natomiast w danych bardziej szczegółowych widać, że ten trend powoli się odwraca. To znaczy polscy młodzi pracownicy jako mniej zakorzenieni na tamtejszych rynkach pracy są jednymi z pierwszych, którzy są wypychani z tamtych rynków pracy w wyniku kryzysu gospodarczego. Co wypycha młodych z rynku pracy? Przede wszystkim wysokie opodatkowanie pracy, które jest szczególnie dotkliwe dla młodych. Praca młodych jest stosunkowo mało warta, ponieważ mają mniej doświadczenia, a dla wielu młodych oznacza, że wartość ich pracy po odjęciu kosztu opodatkowania to jest mniej pieniędzy niż koszt samodzielnego utrzymania się tam, gdzie jest praca, czyli w dużych miastach. Jest jeszcze kilka innych powodów. Związki zawodowe, czyli sprzysiężenia posiadających pracę i działających w interesie tych, którzy mają pracę w przemyśle. Korporacje zawodowe, to nie są tylko ogólnie znani prawnicy, ale również elektrycy i kilkadziesiąt innych zawodów, gdzie starsi posiadający pracę tworzą barierę wejścia na rynek pracy młodszym. Podobnie jak wysokie podatki działa kodeks pracy, który zwiększa koszty zatrudnienia, zwiększa ryzyko zatrudnienia i czyni zatrudnienie tych, których praca jest najmniej warta, najbardziej ryzykownym dla pracodawcy, czyli znowu służy temu, żeby wypychać najmłodszych z rynku pracy. Nie jest prawdą, że, tak jak kiedyś barwnie opowiadał premier Miller, że ubóstwo jest problemem najstarszych Polaków. On barwnie opowiadał o emerytach szukających jedzenia w śmietnikach. Jeżeli już, to prawda statystyczna jest taka, że to dzieci szukają jedzenia w śmietnikach. Na tym wykresie widzicie Państwo statystyczną miarę ubóstwa, czyli dochód po transferach poniżej 60% mediany, czyli średniej. To jest ryzyko ubóstwa w grupie powyżej 65 lat. Polscy seniorzy na tle europejskim wyglądają całkiem nieźle. Nie jest tak źle. A to jest ten sam wykres dla osób poniżej 18 roku życia. Czym ktoś jest w Polsce starszy, tym statystycznie rzecz biorąc ma mniejsze ryzyko bycia ubogim. Dlaczego młodzi przegrali konflikt pokoleń? Z bardzo prostego powodu. Na tym wykresie widzicie Państwo ludność, to są te niebieskie słupki, oraz faktycznie głosujących, to są to czerwone słupki. Młodych akurat jest całkiem sporo, głosujących młodych mało. To są dane za 2002 albo 2003, bodajże wtedy były wybory. Natomiast te proporcje niewiele się zmieniają, politycy je znają, a ponadto starsi są roszczeniowi i zorganizowani w związki zawodowe, partie polityczne i korporacje zawodowe. Młodsi praktykują indywidualne strategie poprawy swojego bytu. Nauczą się języka, wyjadą za granicę, ale to przepychaniu na polu publicznym o swoje miejsce, o sprawiedliwszy sposób podziału kosztów starzenia się społeczeństwa nie daje im żadnej siły. Co nas czeka w najbliższej dekadzie? Po pierwsze, około 10 milionów osób z pierwszego powojennego wyżu demograficznego przejdzie na emerytury na koszt podatników, czyli młodszych. Po drugie, renta gospodarcza z wejścia na rynek pracy wyżu demograficznego lat 80. właśnie się kończy. Ten wyż demograficzny wszedł na rynek pracy, zwiększyła się podaż pracy, na tyle, na ile byli w stanie, kupili sobie tam swoją pierwszą pralkę, cokolwiek i ta renta powoli się kończy. Wyczerpują się też proste rezerwy wzrostu stosowane w ostatnich 20 latach, a obecne historycznie niskie koszty pożyczania przez państwo kończą się. Kryzysy niewypłacalności państw wchodzą z stadami. Jesteśmy w tej chwili w przededniu niewypłacalności prawdopodobnie kilku państw zachodu. To odbije się na koszcie pożyczania, co odbije się na koszcie finansowania naszego zadłużenia. Mam nadzieję, że się zmieścię w 10 minutach. Na razie z mojej strony to tyle.
Żeby odpowiedzieć na te pytania, które pan prezes zadał na początku, przeanalizowałem dane z badań surwejowych z ostatnich kilkunastu lat, tak żeby porównać ludzi młodych. Ludzie młodzi to są dla mnie ludzie w wieku 15-25 lat, tak ich zdefiniowałem, na tle innych grup wieku, żeby jakieś prawidłowości wychwycić. Czy były jakieś tendencje, czy była stabilizacja? Głównie pod kątem postaw. Przede wszystkim postawiłem sobie pytanie, czy takie rzeczy jak frustracja młodego pokolenia, napięcia społeczne, czy oni są zarzewiem buntu, ewentualnie sprzeciwu, jakiejś kontestacji czy frustracji, czy to rzeczywiście znajduje odzwierciedlenie w rozmaitych wskaźnikach zadowolenia z własnej sytuacji życiowej w stosunku do systemu społeczno-politycznego, ponieważ jest to rzeczywiście chyba newralgiczna sprawa. Otóż zapowiem od razu wynik, że w skrócie ten obraz jest dosyć pozytywny. Trochę to kontrastuje z tym, co pan przed chwilą przedstawił, ale ja wierzę w logikę procesów społecznych, które zawsze neutralizują te dramatyczne procesy ekonomiczne. Być może nie będzie tak źle. Więc obraz jest pozytywny z dwoma wyjątkami, mianowicie rzeczywiście niezwykle, jeżeli to jest negatywne, z wyjątkami dwoma, mianowicie stosunkowo niskim uczestniczeniem ludzi młodych w życiu publicznym, no co znajduje wyraz w niskiej aktywności tak zwanych organizacjach społeczeństwa obywatelskiego pozarządowych, no i w niskiej frekwencji wyborczej, co można uznać za wskaźnik dezaktywizacji. I teraz to krótko uszczegółowię. Mianowicie na początku zadałem sobie pytanie, jakie są właściwie dwa podstawowe ogniwa takie, które mogą frustrować ludzi młodych, skłaniać ich do buntu czy do niepokojów. Z mojej perspektywy, tak jak robię badania, ja głównie robię badania nad strukturą społeczną, są dwa takie czynniki w Polsce w tej chwili, które mogą być czynnikiem frustracji. Jeden to jest rzeczywiście nadreprezentacja ludzi młodych w kategorii osób bezrobotnych. To się utrzymuje od samego początku, odkąd spojrzałem na dane, od początku lat 90. Oni są nadreprezentowani w stosunku do innych kategorii. Ta nadreprezentacja zmienia się w miarę upływu lat, raz wzrasta, raz maleje i proporcjonalnie zmienia się odpowiednio do tego, jak malało lub wzrastało bezrobocie. Także tutaj nie ma nic zaskakującego. Natomiast drugi czynnik to jest takie zjawisko ogólniejsze, mianowicie Polska jest takim krajem, w którym od kilkunastu, od samego początku zmian systemowych maleje korelacja między poziomem wykształcenia, zwłaszcza wyższego wykształcenia, a tym, co się z tego wykształcenia ma w sensie pozycji zawodowej zajmowanych stanowisk. Mianowicie jest tak, że w tej chwili około, tak wynika z badań, około 35-39% z tych, którzy kończą wyższe studia, dociera do tych pozycji, które określamy mianem inteligenckich, tych nowych zawodów dających jakieś szanse życiowe, 35-39%, podczas gdy w 92 i w PRL-u w 82 roku ten odsetek wynosił 75%. Więc to oczywiście znamionuje zjawisko tak zwanej inflacji wyższego wykształcenia, zjawisko, które nie jest zresztą specyfiką polską, bo takie zjawiska inflacji okresowo miały miejsce w wielu krajach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych. Kiedy spojrzałem na to zjawisko pod kątem tego, czy młodzi ludzie nadreprezentowani są w stosunku do starszych kategorii wiekowych wśród tych osób, które nie docierają do tych wyższych pozycji, to się okazało, że mniej więcej te odsetki są do siebie zbliżone, co mnie trochę dziwi, nie potrafię tego wytłumaczyć, bo powinno być ich więcej, ale nie jest. W każdym razie tak, ale ważna jest świadomość. Wszyscy wiemy o tej inflacji wyższego wykształcenia i być może młodzi ludzie są tym bardziej dotknięci i sfrustrowani i czują się... I tutaj może znajdować wyraz zjawisko, to zjawisko określane mianem zablokowania szans, czyli tego, że wykształcenie wyższe nie daje to, co powinno dawać. No i teraz jest kluczowe pytanie, czy to rzeczywiście znajduje odzwierciedlenie w postawach młodzieży w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Otóż tak, jeżeli chodzi o te wskaźniki w stosunku do własnego siebie. Jeżeli weźmiemy odpowiedzi na pytanie, czy jest pani, pan szczęśliwa, w jakim stopniu, na skali od 0 do 10, to okazuje się, że młodzi ludzie deklarują największe poczucie szczęścia w stosunku do starszych grup wieku. I tak jest systematycznie od 90 roku. No i wiemy skądinąd z innych badań, że w ogóle ten odsetek samozadowolenia, satysfakcji życiowej wzrasta w całym społeczeństwie polskim. Młodzi nie są tutaj wyjątkiem, ale u młodych ono jest wyższe. Druga rzecz jest bardziej zaskakująca. Oni są bardziej od innych kategorii wiekowych zadowoleni z własnej sytuacji finansowej. Tak się formułuje pytanie, na ile jest pan, pani zadowolona z własnej sytuacji finansowej również. Co można kłaść oczywiście na kark braku doświadczeń, jeszcze nie zetknęli się z życiem, deklarują i tak dalej, ale znowu ważny jest stan świadomości, a nie to, jak jest naprawdę, jak to się ewentualnie przekłada. Są najbardziej również zadowoleni ze stosunków przyjaźni, ze stosunków towarzyskich. ta kategoria ludzi najmłodszych. Co akurat nie jest dziwne, bo prawda, oni są zakorzenieni prawdopodobnie w tym wszystkim. Niemniej jednak to daje razem te sprawy, te postawy dotyczące własnej sytuacji życiowej tworzą taki syndrom raczej stabilizujący niż destabilizujący sytuację. To jest jedna rzecz, którą warto odnotować. I teraz te wskaźniki w stosunku do systemu społeczno-politycznego, do demokracji. Znowu jest to kategoria, która jest najbardziej zadowolona z demokracji w Polsce, w porównaniu z innymi kategoriami. W ogóle ten odsetek satysfakcji z demokracji w Polsce jest niski w ogóle w całym społeczeństwie, ale oni są najbardziej zadowoleni. I druga rzecz dotyczy tego, że jak zadaje się ludziom pytanie, takie standardowe pytanie na całym świecie o zaufanie do różnych instytucji, rządu, parlamentu, Sądu Najwyższego, policji i tak dalej, wychodzi, że młodzi, co prawda jeżeli chodzi o stosunek do rządu czy do parlamentu, to nie różnią się od innych kategorii wiekowych, ale młodzi w Polsce darzą największym zaufaniem Sąd Najwyższy. Co jest bardzo, gdyby to brać tą deklarację jako przełożenie na zachowania, no jest bardzo dobry prognostyk. Stosunek Polaków do prawa jest niezwykle elastyczny. Jeżeli młodzi deklarują, że Sąd Najwyższy jest dla nich instytucją, którą powinno się darzyć, którą darzą zaufaniem, to jest dobre. A więc znowu mamy tutaj drugi syndrom, że sytuacja nie jest taka zła, jak się wydaje. Z tymi dwiema rzeczami pozytywnymi kontrastuje to, co powiedziałem na początku, co zresztą pan Dobrowolski pokazywał, ta niska frekwencja wyborcza wśród ludzi młodych. I tak było nawet w 2007 roku, który to rok uznaje się za taki przełomowy, no bo prawda, uznaje się, że wtedy młodzi, to jest teza publicystyczna w gruncie rzeczy chyba, młodzi się zmobilizowali i wyrazili sprzeciw wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości, zagłosowali na Platformę, żeby jednak uzyskać większe gwarancje demokracji czy modernizacji, prawda? Otóż z moich analiz wynika, z żadnych analiz po prostu przepuściłem odsetki osób, respondentów deklarujących uczestniczenie w wyborach w 2007 roku do parlamentu i wyborach samorządowych przez grupy wieku i wyszło mi, że młodzi również byli niedoreprezentowani w tej kategorii, jednak mimo wszystko, a nie ma powodu, żeby wątpić, że co prawda to były deklaracje, że był tutaj jakiś systematyczny błąd, że akurat młodzi mówili nieprawdę albo zapomnieli, albo coś takiego, więc trzymałbym się tej interpretacji. Dokładnie tak samo było w wyborach samorządowych, znowu najniższa frekwencja. Tę najniższą frekwencję można bardzo różnie tłumaczyć. Są specjaliści tutaj, którzy prawdopodobnie być może się do tego ustosunkują jakimś zapatrzeniem w siebie, bardziej atrakcyjne formy przede wszystkim konsumpcji i stylu życia są dla młodych w tej chwili. Świat oferuje, także oni jakby nie są tym zainteresowani, albo może raczej by preferowali uczestniczenie w życiu politycznym, ale w mniej zinstytucjonalizowanych formach, niekonwencjonalnych, takich jakim jest uczestniczenie w wyborach. Są bardziej spontaniczni po prostu, więc tutaj różne hipotezy można snuć dotyczące tego. Niemniej to jest faktem. Taka sprzeczność między tym niską frekwencją wyborczą, czy niskim jakby zainteresowaniem polityką tak naprawdę tymi deklaracjami, tą wysoką samooceną sytuacji własnej i systemu politycznego, to nie jest żadna sprzeczność oczywiście, to może być jakaś taka sprzeczność psychologiczna, ale z tym można żyć, więc mnie to specjalnie nie dziwi, ale to jest element obrazu. Na koniec ustosunkowałem się do takiej kwestii, która została podniesiona we wprowadzeniu, niezwykle ciekawej, mianowicie prestiżu ludzi młodych. Otóż w Europejskim Sondażu Społecznym zadawano takie unikalne pytanie o prestiż, pozycję społeczną trzech grup wieku. Jaką pozycję społeczną, jaki prestiż zajmują pani zdaniem ludzie wieku 20-30 lat, to są ci młodzi, 40-50, 65 i powyżej. To pytanie zadawano w kilkudziesięciu krajach europejskich, Europejski Sondaż Społeczny, dane z 2008 roku. Otóż wszędzie, w każdym kraju, Polska tutaj nie odbiega od normy, największym uznaniem, czy pozycją społeczną, czy prestiżem, wszystko jednak się zapyta, obdarzani są ludzie w średnim wieku, 40-50 lat, nie młodzi, starzy są najniżej niestety, Staży na skali 11-punktowej od 0 do 10 lokują się tak średnio w Europie i w Polsce na poziomie 3,58. Ci w średnim wieku 7 z kawałkiem, młodzi 6,5. Tak, jest trochę. A więc nie młodzi, z czego można by wysnuć szybki, pośredni wniosek, że w kwestii tej tezy o infantylizacji współczesnych społeczeństw, społeczeństwa polskiego. Otóż tak nie jest, prawda, że gdyby ta infantylizacja rzeczywiście docierała do świadomości, przynajmniej do sfery prestiżu, no to ci młodzi powinni być obdarzani największym prestiżem. Niezależnie, że infantylizacja może oczywiście dochodzić do głosu w tym, jak się ubieramy, w przejmowaniu stylu ludzi młodych i tak dalej, ale nie w prestiżu z całą pewnością. I to jest pierwszy wniosek o tej infantylizacji, dosyć interesujący. A druga rzecz, druga rzecz jest jeszcze istotniejsza. Nie tylko we wszystkich krajach mamy do czynienia z tą samą hierarchią, że ci w średnim wieku są na szczycie, a ci najmłodsi są w środku, ale również ta hierarchia jest dokładnie zgodna, powtarza się we wszystkich grupach wieku. I młodzi, i średni, i starzy respondenci tę hierarchię mają. A więc można by powiedzieć, że ten konsens, również bardzo pośredni wniosek, zapowiada brak czegoś takiego jak konflikt pokoleń. No tak, młodzi się zgadzają na to, co jest. Ci w średnim wieku też i ci starsi również. Na hierarchię prestiżu, która jest jednak, ma swoją wagę, przełożenie na to, jak się zachowujemy, to coś w tym jest, prawda? Więc tutaj dwa takie wyniki empiryczne, które dają jakiś punkt wyjścia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Barbara Fatyga, bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja o troszkę innych sprawach chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć. Na podstawie tego oto... co się dzieje? Czemu to nie działa? Co mam zrobić paluszkiem tutaj? Już. Na podstawie badania, które zrealizowałam w 2009 roku z moim zespołem na Woodstocku w Kostrzynie nad Odrą. No i to jest badanie jakościowe, które nie pozwala, że tak powiem, na uogólnienia, raczej na snucie hipotez. Ale chcę powiedzieć, że badając młodzież od kilkudziesięciu już lat, co pewien czas się łapię na tym, że niestety pewne sądy, do których się przyzwyczaiłam już, muszę odłożyć do lamusa, ponieważ jest mnóstwo nowych zjawisk, które mnie zaskakują. I to jest właśnie w badaniach młodzieży najwspanialsze, że tutaj niestety nie można się nastawiać na to, że wszystko się potwierdzi. Te badania z tego powodu nigdy nie są nudne. Zawsze się zdarza coś, co jest bardzo ekscytujące. W tych badaniach również zdarzyło się mnóstwo ekscytujących rzeczy. No, ze względu na brak czasu mogę Państwu pokazać tylko jedną rzecz. Tutaj jeszcze chciałam pokazać, jak myśmy badali sposób rozumienia wolności, z tym, że biorąc pod uwagę czas, nie będę się tym zajmowała, również wolności grupowej. Jeśli chodzi o tą wolność, to chcę Państwu pokazać tylko i zaproponować zupełnie nowy sposób patrzenia na nią. Mianowicie, otóż padło mi do głowy, że można byłoby popatrzeć na wolność, używając kategorii, które Roger Kerouac zastosował do zupełnie innej dziedziny, mianowicie do gier i zabaw. Jest to zgodne z taką propozycją Clifforda Geertza, żeby zmienić język, czy zmieniać język nauk społecznych, który do tej pory był, jak powiada Geertz, obrazowo oparty na metaforach tłoków i mechanizmów, a powinien się stać, żeby odzwierciedlać dobrze procesy społeczne obecnie zachodzące, językiem gier i zabaw. I oto właśnie jest taki przykład. Mamy te cztery znane kategorie zabaw. Zabawa jako agon, jako współzawodnictwo. I tutaj widać, że właśnie ta przestrzeń wolności i ewentualnego pewnych zachowań buntowniczych w relacjach z rodzicami może być opisywana właśnie jako gry agonalne, że się tak wyrażę. Drugi rodzaj to jest sposób rozumienia wolności jako alea, jako gier opartych na przypadku, na losie. No i młodzi ludzie bardzo często widzą tak właśnie swoją wolność jako coś, co zależy od losu. Nie jest wcale zależne od ich świadomych działań. Trzeci bardzo ciekawy przypadek to jest wolność rozumiana jako illings, a więc jako zawrót głowy. Prawda? To jest totalna wolność, która jest wtedy, kiedy ja mogę robić to, co chcę, kiedy mogę się bawić, mogę żyć, swobodnie oddychać. No właśnie, dochodzi do przetlenienia, illings gotowy. I wreszcie czwarta kategoria, wolność jako mimikra, naśladowanie. Bardzo zaskakująca, ale ona się właśnie tutaj pojawiła. Wolność, która w gruncie rzeczy wynika z konformizmu grupowego i z naśladowania. Bardzo interesująca kategoria do dalszych eksploracji. No ale to muszę zostawić, ponieważ chciałam Państwu pokazać wyniki, które uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu bardzo prostego, starego narzędzia, mianowicie tak zwanego testu 20 stwierdzeń. Przypominam, to jest prościutkie narzędzie, które polega na tym, że badaną osobę pyta się, raz się pyta, ona ma 20 razy odpowiedzieć, kim jestem. Szybko i bez namysłu. Narzędzie jest opisane bardzo dobrze w literaturze, ostro krytykowane, też na to nie ma czasu. Tutaj okazało się, że przyniosło dosyć interesujące wyniki. No i właśnie, te wyniki można podzielić jakby na dwie takie główne kategorie. Mianowicie na kategorie tożsamościowe konsensualne, czyli takie, które wynikają z identyfikacji i autoprezentacji oficjalnych przede wszystkim i tak zwane subkonsensualne, czyli takie, które dotyczą jak gdyby sfery prywatności. Tutaj na tych wykresach macie Państwo kategorie konsensualne najpierw. No i proszę zobaczyć, że zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, czy młode kobiety i młodzi mężczyźni w dosyć podobny sposób identyfikują się właśnie narodowo, etnicznie, ale w tej kategorii umieściłam również identyfikacje biologiczne, identyfikacje najbardziej ogólne. Jestem człowiekiem. Prawda? Tych akurat narodowych i etnicznych nie było za dużo. One kontekstualnie ujawniały się głównie wtedy, kiedy oni opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z kontaktem z innymi, czyli na wyjeździe ten specyficzny rodzaj identyfikacji, również pewne postawy patriotyczne ujawniają się, kiedy się spotykam z kolegami z innych krajów. W Polsce to tak znowu za mocno nie działa, nie jest po prostu specjalnie potrzebne. Druga sprawa to są role społeczne. No, młodzież spotkana na Woodstocku, a więc w środku wakacji, prawda, w zupełnie szczególnym nastawieniu, raczej na zabawę niż na rozmowę o poważnych sprawach, jednak identyfikowała się głównie ze swoimi rolami edukacyjnymi i rolami związanymi z zawodem. To jest też moim zdaniem bardzo interesujący wynik. To, co te żółte poletka, to kategoria inne. Tutaj zostały zebrane takie identyfikacje, które dotyczą imienia, wieku, no, bardzo różnorodnych charakterystyk, takich na przykład mam prawo jazdy, prawda? I to akurat uważam za coś, co mnie charakteryzuje. Kolejna niesamowicie ciekawa kategoria, zupełnie nowa w naszych badaniach, to jest kategoria tych pseudokonsensualnych identyfikacji. One są na razie tutaj malutkie, ale warto moim zdaniem zwrócić na nie uwagę. Otóż ludzie ci mówią o sobie, jestem wybitnym studentem, jestem świetny, prawda? No, ja bym powiedziała tak, w moich czasach było to nie do pomyślenia, żebym ja o sobie mogła wygłosić, czy moi koledzy, taką opinię. Prawda? Raczej się oczekiwało, że jeżeli jestem dobra, to ktoś inny o mnie to powie. Oni to mówią jakby bez żenady o sobie. I teraz oczywiście z kontekstu można wyłapać czasami, że to są określenia ironiczne, ale nie zawsze. W sumie ironii w gruncie rzeczy tam za dużo nie znaleźliśmy, śladowej ilości. Więc to są autoprezentacje jak najbardziej serio robione. Warto na nie w moim przekonaniu zwracać uwagę. Religijne, światopoglądowe, no minimalnie, i takie, które odnoszą się do planowania przyszłości, co może być interesujące w kontekście tego, o czym pan mówił, też śladowe. Teraz zobaczmy te kategorie subkonsensualne, a więc prywatne. No i właśnie, i mamy tutaj nieco inne rozkłady. Pojawiają się przede wszystkim autoidentyfikacje osobiste, które są związane z indywidualnymi cechami i właściwościami danej osoby. Następna kategoria to są fani jakiegoś rodzaju muzyki. No to jest grupa oczywiście sytuacyjna, związana z obecnością na festiwalu, ale z drugiej strony takie rzeczy są ważne. Sytuacyjne identyfikacje. Jestem brudny, 3 dni się nie myłem, jestem głodny, prawda? Też związane z pobytem na Woodstocku. Role prywatne, które no, wyrażają się na przykład w takich opisach, samoopisach jak jestem małym misiaczkiem swojego chłopaka, prawda? Działaniowe, których jest bardzo mało. Niestety oni się przez działania jak gdyby nie opisywali. Znów pseudokonsensualne się tutaj pojawiły, również w tych autoidentyfikacjach prywatnych, i to były takie na przykład wyrażenia jak jestem wybitnym artystą. No pogratulować, można powiedzieć, dobrego samopoczucia, prawda? Pseudonimy i ksywki, kolejna kategoria, no i też tego myślenia o przyszłości, jak Państwo widzicie, jest tutaj bardzo, bardzo niewiele. Oczywiście wszystkie te kategorie zostały bardzo szczegółowo przez nas przeanalizowane. Ja nie mam tutaj za dużo czasu, żeby się w nie wgłębiać. Raport zresztą będzie wisiał na naszej stronie, więc będzie dostępny. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na kilka takich rzeczy na koniec. Otóż po pierwsze, można powiedzieć tak, że pojawia się tu prawdopodobnie dlatego, że jak powiadam, to nie są badania reprezentatywne, tylko jakościowe. Dosyć wyrazista oś, która na jednym biegunie ma popkulturowy ekshibicjonizm, na drugim maskę i ochronę prywatności. Być może zachowania tego typu wcale nie są dystrybuowane tylko według kryterium płci. To jest coś, co warto byłoby moim zdaniem w kolejnych badaniach sprawdzać. Po drugie, mamy do czynienia z dosyć wysokim poziomem identyfikacji z rolami społecznymi, które młodzieży przypadają w udziale, w tym z edukacyjnymi. Jak pokazała inna część tej analizy, a mianowicie rzeczy lubianych, ponieważ badaliśmy też, co oni lubią, a czego nie lubią, co się powinno, czego się nie powinno, no ten obszar badań był o wiele szerszy niż to, o czym Państwu tutaj mówię. No niemniej jednak z tych różnych części analizy wynika, że wielu młodych ludzi lubi swoje szkoły, swoją pracę, jak już wspominałam. Po trzecie, warto dokładniej przyglądać się identyfikacjom dotyczącym lokalności i zakorzenienia. Tutaj one okazały się silniejsze niż bardzo mizerne identyfikacje wynikające z procesu globalizacyjnego. A więc to mówienie, że młodzież się staje coraz bardziej kosmopolityczna, to jest coś, co może warto byłoby dokładniej przebadać i lepiej sprawdzić, bo jest sporo sygnałów, które pokazują, że właśnie fakt, że jestem z określonego miejsca na ziemi, jest dla młodych ludzi ważniejszy niż to, że są obywatelami świata już w tej chwili. Aczkolwiek to miejsce na ziemi, żeby była jasność, wcale nie musi być w Polsce. Prawda? Ono może być gdzieś na świecie. Do niedawna jeszcze najbardziej charakterystyczne były pod tym względem tendencje ucieczkowe, mianowicie zwłaszcza z mniejszych miejscowości. Młodzi ludzie widzieli swoje szanse, również edukacyjne, ale i życiowe, przede wszystkim w wielkich miastach. No, mityczna czy mityzowana pod tym względem była szczególnie Warszawa. W tej chwili to się też odwraca. Bardzo byłoby ciekawe patrzeć, jak ten trend się rozwija. I po czwarte, warto dalej śledzić ewolucję młodzieżowego indywidualizmu, który na przełomie tysiącleci nazwałam indywidualizmem egosekurialnym. To był typ indywidualizmu nastawiony przede wszystkim na ochronę prywatności i on wtedy bardzo dobrze się łączył z pewnymi formami kolektywizmu, co zabawne, w taką nową synkretyczną jakość. Łączył się z pragmatyzmem, z pewnymi elementami świadomości postindustrialnej. W tej chwili indywidualizm jak gdyby się prywatyzuje, a kolektywizm, że tak powiem, spada. Najmłodsze roczniki młodych ludzi, a mam tutaj na myśli młodzież począwszy od gimnazjum, no właśnie stają się, powiedziałabym, indywidualistami w tym właściwym sensie tego słowa, znaczy są głównie właśnie skupionymi osobami na sobie. Już nie są tak zdolni i tak chętni do podejmowania działań zbiorowych. To jest też rzecz, nad którą warto się zastanawiać i którą warto dokładniej być może właśnie w porządnych, reprezentatywnych badaniach sprawdzić. Tu jeszcze jest kwestia wyboru. No, powiada się w dyskursie międzygeneracyjnym, bardzo często używa się takiego argumentu, starsi używają, a mianowicie wy to macie wybór, czy możecie wybierać, a my nie mogliśmy. Otóż, proszę Państwa, okazuje się, że to jest bardzo pozorna sytuacja. Młodzi ludzie mają większą świadomość rozmaitych przymusów, również konsumpcyjnych, niż to poczucie wolności płynące akurat właśnie z możliwości wyborów, w szczególności wyborów konsumpcyjnych. Dziękuję bardzo.
Tomasz Szlendak, bardzo proszę.
Zgodziłbym się z panią profesor Fatygą, że istota młoda jest hybrydalna, jest hybrydą i wybaczą mi państwa, moja opowieść też będzie tak hybrydalna jak dzisiejsi młodzi. Mam nadzieję, że państwo w ciągu tych 10 minut mojej wypowiedzi z tym chaosem pogodzą, jakoś się w tym chaosie znajdą, to pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że zajmuję się w swojej pracy badawczej przemianami obyczajów, przemianami stylu życia, przemianami w zakresie intymności, życia rodzinnego, generalnie tego, co się znajduje raczej w sferze mikro niż w sferze makro. Trochę od tej sfery mikro do sfery makro będę skakał, ale to zrzucam na karb tego chaosu, który Państwu zapowiedziałem. No i na początek, jako socjolog mam pewien dylemat, to znaczy powinienem patrzeć na to, co się dzieje pośród ludzi młodych, czy w ogóle pośród ludzi z lotu ptaka, tymczasem w przypadku ludzi młodych to się nie udaje. W tej chwili jest ponad 8,5 miliona osób między 15 a 29 rokiem życia w Polsce. I teraz wrzucanie ich do jednej kategorii, do jakiejś jednej, do jednego worka jest niezmiernie trudne. Mówienie o ich cechach jako, nie wiem, jednej grupy, kategorii, czegokolwiek jest poważną trudnością. Ja się postaram oczywiście mimo tej trudności to zrobić, jeśli Państwo pozwolą. Jedna cecha wiążąca, jedna cecha, jaka tych młodych ludzi wiąże, moim zdaniem, gdybyśmy mieli na nich popatrzeć z lotu ptaka, to jest przywiązanie do gadżetów. Inaczej mówiąc, tą cechą wiążącą jest to, że ci młodzi ludzie między 15 a 29 rokiem życia przerzucają na rozmaite zewnętrzne, elektroniczne ekstensje całe swoje życie, a na interfejsy rozmaite swoje życie społeczne. Ono się tam de facto toczy. To znaczy nie ma już osoby, która byłaby w tej kategorii wiekowej, która nie byłaby przylepiona do swojego telefonu komórkowego, do swojego smartfona, do swojego laptopa. Korzystanie z tych urządzeń jest pewnym wyznacznikiem tej kategorii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że kłania się tu stara teza Leo Wygockiego z lat 20 wieku. To znaczy oni wrastają już w nowe środowisko technologiczne. To czyni ich różnymi, innymi od osób w wieku średnim czy osób starszych. Na to powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy patrzymy na ich relacje społeczne czy na przemianę obyczajów, bo one się z tą sferą wiążą. Jak mówię, to jest jedna z nielicznych cech, które pewnie ich wiążą, przynajmniej moim zdaniem. Możemy się tu oczywiście pokłócić. Ja patrzę na nich jak na pewien archipelag socjowysepek, tak jak Polacy są takim archipelagiem socjowysepek. Nie można ich nawet w tej chwili już klasowo chyba uporządkować solidnie. Tak ludzie młodzi takim archipelagiem też są. No daje się jednak oczywiście ich opisać na rozmaite sposoby. Pierwszym z takich sposobów jest opisywanie poprzez zestaw dylematów, które przed nimi stoją. Jest ich sporo. Pierwszym dylematem jest dylemat gniazdowania albo śmieciowa praca. Znaczy, zazwyczaj ten dylemat jest rozwiązywany przez ludzi młodych, zresztą w dowolnych lokacjach, od metropolii do mniejszego miasteczka, że jest jednocześnie gniazdowanie, to znaczy przebywanie u swoich rodziców jak najdłużej, pod ich kuratelą, pod ich pieczą, i śmieciowa praca. Śmieciowa praca, sami zresztą młodzi ludzie się natrząsają z siebie, że zarabiają 1200 brutto. To jest pokolenie 1200 brutto w Polsce, 600 euro w Grecji, 1000 euro we Włoszech. Tutaj akurat znowu Polacy młodzi są podobni, to znaczy stykają się ze ścianą takiej pensji, która nie pozwala ani na wynajęcie mieszkania, chyba że w szóstkę, tak, kontynuacja tego, co się dzieje w ramach studiów, w sensie jakichś kazus przyjaciół, tak, czy grupy, która mieszka razem w jednym mieszkaniu do 30 któregoś roku życia, nie jest tutaj jakoś specjalnie dziwny. Ale no, rozwiązywany jest ten dylemat tak, że są młodzi decydują się na taką właśnie marną pensję, ponieważ dostają deputaty ze strony rodziców. Konflikt międzypokoleniowy jest między innymi dlatego zażegnywany, tutaj pewna uwaga do koreferatów, że no, dorośli dorzucają jakby do pieca tym młodym, po prostu. Są przekazy pod stołem w postaci rzeczowej, finansowej, od prania skarpet, po prostu pieniądze przekazywane przez rodziców. U nas jest bardzo silny, trzeba na to zwrócić uwagę. I to jest charakterystyka też krajów katolickich czy postkatolickich. Transfer międzygeneracyjny, idący od starszych do młodszych, w tę właśnie stronę. Kolejny dylemat, jaki może opisywać tych młodych ludzi, tutaj zwłaszcza kobiety, które się wzięły ostro do nauki i do pracy, to jest albo związek, albo kariera. Jeśli już wdamy się w pracę korporacyjną, co na przykład w stolicy jest bardzo mocno widoczne, to do 30 któregoś roku życia po prostu czasu nie ma przez tę pracę i przez tę karierę na cokolwiek innego. Na przykład na związek. I to są racjonalne kalkulacje, jakich młodzi ludzie dokonują. Bardzo racjonalne, które się odbijają na przykład w dzietności, a potem w katastrofie systemu, jak sądzę, również emerytalnego, który przy tych akurat założeniach nas chyba jednak no, czeka. No, zobaczymy, też nie chcę krakać. Zagrożeniem na pewno dla ludzi młodych jest ubóstwo. Tu się zgadzam w pełni. To zagrożenie, ja bym jeszcze spotęgował to zagrożenie, czy tę wizję może. To znaczy mamy do czynienia w Polsce jednak z rosnącą rozpiętością dochodów i naciskiem na hiperkonsumowanie. No to powoduje, że nie mogą sobie młodzi odpuścić, a jednocześnie z tą marną pensją, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, się stykają. To powoduje też, że ten cukierek hiperkonsumpcyjny jest za coraz grubszą szybą medialną. Trudniej się do niego dostać przez warunki, w które trafiają ludzie młodzi. To znaczy polaryzacja struktury w Polsce z całą pewnością prowadzi do tego, że najsilniej biedniejącą kategorią są dzieci i ludzie młodzi. Ale może trochę o pozytywach. Najczęściej się jako kapitały tego młodego pokolenia, nie lubię mówić o pokoleniu, to są trudności, na które wskazałem na początku, ale mówi się o tym, że takim kapitałem jest wykształcenie przede wszystkim. Tutaj zwrócę uwagę, że to jest śmieciowe wykształcenie w Polsce, w rozmaitych szkołach gotowania lewą ręką na gazie, mówiąc zupełnie brutalnie, które nieszczególnie się przyda w warunkach nasilonego wyścigu szczurów pewnie. A drugim takim kapitałem jest energia, czy może inaczej pewna skłonność do mobilności, do ucieczki na przykład za granicę. Ja bym dodał do tego jeszcze jeden kapitał i tutaj bym trochę polemizował ze zdaniami wcześniejszymi. To znaczy jest to kapitał pozytywny przyjaźni. Kiedy popatrzymy na ich deklaracje w sferze wartości, tych właśnie ludzi, na przykład 19-latków, widać bardzo wyraźnie, że przyjaźń winduje w najwyższe rejony. Inaczej mówiąc, ja bym powiedział tak, że młodzi ludzie, to są też moje prywatne obserwacje, może w ten sposób niech to Państwo potraktują, że młodzi ludzie lubią się bardziej od starszych w Polsce. Starsi lubią być ze sobą w dystansie i to czasem bokserskim. Od 30 któregoś roku życia wzwyż, natomiast ludzie młodzi na przykład, co ciekawe, to z mojej perspektywy mikro to widać, całują się na powitanie. Znaczy w Warszawie może jest to częstsze, czy obejmują, natomiast coraz częściej widać to też w Toruniu, gdzie pracuję i gdzie mieszkam, co było jeszcze pewnie dziwaczne 10 czy kilkanaście lat temu. A zatem jest to taki potencjał prowspólnotowy jednak. Oni się lepiej traktują między sobą. Im wyżej oczywiście są w hierarchii, w sensie, no nie wiem, zarobków rodziców, tym lepiej z tym traktowaniem, z tą przyjaźnią im idzie. Im niżej, tym gorzej, ale to są oczywiste jakby uwarunkowania. A co jeszcze, jeśli Państwo pozwolą? Mam tych cech trochę wynotowanych. Zajrzę do notatek. No wplecenie w sieci rozmaite, internet tutaj jest taką cechą tej kategorii mocną, powoduje też mniejszą chyba jednak koncentrację na egoistycznym interesie. To znaczy on cały czas jest ten egoistyczny interes, ale jednak rozumiany w takich kategoriach, że powinienem też umożliwić innym młodym, tak innym ludziom, z którymi kooperuje życie i ten realizację ich indywidualnych interesów. Więc jeszcze raz, ten potencjał wspólnotowości tutaj jest obecny. Chyba bardzo mocno. Powiedziałbym tak, że taki podział zarysował, że ci młodzi ludzie, 19-letni w tej chwili, 20-letni, to są materialiści na progu czy na granicy postmaterializmu, w odróżnieniu od 30-kilkulatków, którzy są materialistami po prostu, to znaczy moja kategoria wiekowa niczym innym się nie przejmuje, tylko bardzo wielkimi samochodami z małymi szybkami i pancernym zderzakiem. Mówię to, no niestety, tak to wygląda. Natomiast osoby starsze są takimi materialistami z perelowskiej konserwy, to znaczy nadal uzupełniają pewne braki, których doświadczyli w owym czasie. Także mamy tutaj pewną istotną zmianę. To jest nadal materializm. Polacy w ogóle są materialistyczni jak diabli, ale już widzimy pewne jaskółki nowego. Chciałem się odnieść też do zdania Jana Hartmana, którego jak widzę nie ma na sali, ale warto powiedzieć o tej jego tezie o tym, że młodzi są trywialnymi nihilistami. Tak wyczytałem. To jest taka wizja trochę młodych spod poznańskiej dyskoteki mniej więcej, bo odnosimy się tu, wracając do tego, co powiedziałem na początku, do jednego kawałka, tak, tych młodych. Gdybyśmy jednak mieli opisywać ich właśnie w tych kategoriach, to warto było wyjaśnić, dlaczego tymi trywialnymi nihilistami są. Nie jest to postawa ideologiczna u ludzi młodych z całą pewnością. Jest to raczej tryb życia w sytuacji, gdy o nic już nie chodzi. Nie ma tak żadnej wojny do wygrania ideologicznej, o nic nie chodzi. Po prostu, znaczy o nic, o coś chodzi, o jedną rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, o chęć wybicia się w hierarchii. I teraz ta ich postawa prowspólnotowa, czy proprzyjaźniowa, przepraszam za takie wyrażenie, jest ograniczana w pewnym sensie o tą chęć wybicia się w hierarchii społecznej. Tutaj zdanie do powiedzenia do tego, co powiedział pan profesor Domański. Otóż też mi się tak wydaje, że jest tutaj coś na rzeczy. W tym sensie, że rośnie znaczenie kategorii prestiżu pośród ludzi młodych. Kiedyś natrząsałem się z amerykańskich filmów klasy B czy C, albo nie wiem, teledysków czy wypowiedzi amerykańskich hip-hopowców, którzy respect stawiali na pierwszym miejscu. To znaczy, oczywiście kategorie z reguły wykluczone stawiają prestiż, szacunek, uznanie społeczne jako coś niezwykle ważnego. To wskazuje też na deficyty ludzi młodych w Polsce. Czego pragną najmocniej, co rośnie razem ze znaczeniem przyjaźni? Znaczenie prestiżu społecznego wewnątrz tej kategorii. To znaczy, chcą mieć uznanie społeczne między innymi ludźmi młodymi. To jest niezwykle w tej kategorii istotne. Powiedziałbym tak, że przyjaźń plus interesująca praca plus prestiż i szacunek to są wartości, które są w tej chwili najważniejsze. Się różni od nastu to kilkudziesięciu nawet punktów procentowych od kategorii wiekowej 15 lat starszej, czyli 30-kilkulatków. Można powiedzieć, że to jest taki pragmatyzm, łącznie to wszystko, te wartości, prokooperacyjny, oksymoronicznie trochę. Albo młodzi są chłodni z tęsknotami za ciepłem, jednocześnie indywidualistyczni, ale tęsknią za przyjaźnią. Kiedy patrzymy na ten świat wartości tego pokolenia 19-20-letniego w tej chwili, to widzimy zresztą, że wszystko jest dla nich bardzo ważne. Wszystko jest istotne właściwie bez jakiegoś szczególnego zróżnicowania. Na pewno wszystko jest ważniejsze czy istotniejsze niż było dla ludzi młodych przed 30 laty, jeszcze na przykład lata 70. Gdybym miał to ująć metaforycznie, to bym powiedział, że są życiowymi wszystkożercami. Wszystkiego trzeba dotknąć i to też obojętnie, w którym miejscu zresztą hierarchii społecznej, jeśli chodzi o zarobki czy zarobki rodziców, ich usytuujemy. Dotknąć trzeba wszystkiego, wszystkiego spróbować, wszystkiego pochłonąć, nie tracić czasu na jakiś stan bez doznań, bo to jest wtedy kłopotliwe. Przyjemne życie, ale te przyjemności są też specyficzne, bo te największe nagrody poza społecznym uznaniem to są drobne przyjemności, które w tej kategorii wiekowej urastają do jakichś gigantycznych rozmiarów. Rozpulchniają je strasznie młodzi. Jak już jeżdżą na desce, to już ona staje się jakby całym światem i jedyną przyjemnością, dla której warto żyć. No właśnie, powiedziałem Państwu, że te wartości zwracają uwagę na pewne deficyty. No więc to nastawienie na przyjemne życie no raczej by mówiło o tym, że brak jest przyjemności trochę w tej kategorii wiekowej, a to nastawienie na uznanie, na prestiż społeczny, że tego uznania czy prestiżu społecznego im brak. No widać z wypowiedzi pana profesora Domańskiego, że tu się zgadzamy, że tak de facto jest. Kiedy mielibyśmy się przyjrzeć autocharakterystykom, jak oni sami siebie określają, to poza tym, że się wybielają strasznie, to w badaniach pani profesor Fatygi też to było widać oczywiście, popatrzmy na skrajne jakby wartości. Co jest najważniejsze w ramach tych autocharakterystyk? Najważniejsze jest jestem jaki? Jestem szanujący innych. Tu znowu prestiż, szacunek się. Ponad 75%, tak? Taką cechę sobie przydaje, więc no, jest to istotne. Co jest na drugim krańcu skali? Więc jak najrzadziej się określają, czy jakie są najrzadsze autocharakterystyki? Po pierwsze poniżej 40%. Po pierwsze religijny, a po drugie myślący o kraju. Czyli myślą o sobie, a w okraju w jakiejś dalszej perspektywie. Tutaj też widzimy bardzo istotną różnicę, jeśli chodzi o miejsce w hierarchii społecznej rodziców, czy o kapitały społeczne, czy kulturowe, bo ci, którzy szanują innych, to lokują się wyżej w hierarchii niż ci, którzy są nastawieni na myślący o kraju, czy religijni. Tam zazwyczaj są osoby gorzej wykształcone na przykład i biedniejsze znacznie po prostu. Tak to wygląda. Czy przestrzegają norm moralnych? Uwielbiam dyskusję nad moralnością tak zwanego młodego pokolenia, więc jedno zdanie, jeśli Państwo pozwolą, o różnicy między 30-latkami a 19-latkami. Oraz co o tej różnicy decyduje? Moim oczywiście zdaniem możemy się później pokłócić, wszyscy tutaj jak siedzimy. Otóż ta różnica między 30-latkami a 19-latkami to aż 28 punktów procentowych. W tym sensie, że 30-latkowie mówią, że przestrzegają norm moralnych, taką cechę sobie przydają, 19-latkowie już nie bardzo. I teraz co to znaczy? Że są źli z natury na przykład, jest jedna z takich odpowiedzi. Albo że system edukacyjny ich w ten sposób kształtuje. No, ja bym powiedział tak, że po prostu nie wiedzą, jakie są okoliczności strukturalne, znaczy jakie akurat normy obowiązują w danej chwili. Nie ma, proszę zwrócić uwagę, żadnych spójnych, imperialnych propozycji etycznych. Są po prostu aksjonormatywnie skołowaceni, w związku z tym są hybrydyczni. Tutaj zgadzam się w pełni z panią profesor Fatygą, w tym sensie, że można znaleźć u jednego przedstawiciela tak zwanego młodego pokolenia ludzi, którzy łączą w sobie cechy naprawdę, naprawdę różne, naprawdę skrajne. Więc powiedziałbym tak, że są rozproszeni, bo ich uwaga jest rozproszona czy skupiona na 5000 różnych rzeczy naraz bez jakiegoś specjalnego wyróżniania. Są gniazdujący, bo mama z tatą muszą pomagać ze względu na ścianę strukturalną, która jest przed nimi, pewną też ścianę zarobków. I są hybrydyczni, ponieważ łączą bardzo różne rzeczy. Z jednej strony, proszę Państwa, są antyreligijni, jak słyszeliście, a z drugiej jednocześnie homofobiczni. To znaczy, na przykład na pytanie, czy akceptuje związki partnerskie osób homoseksualnych, ponad 80% ludzi młodych w tej kategorii wieku odpowiada, że nie bardzo, a jednocześnie deklaruje niechęć na przykład do Kościoła katolickiego. Więc rzecz jest dla socjologów bez wątpienia ciekawa. Też ostatnia rzecz, na jaką chciałem zwrócić uwagę. Mamy tutaj do czynienia pośród ludzi, na przykład 19-letnich, z ogromną kategorią, ogromną gromadą osób niezdecydowanych. Bardzo często odpowiadają nie wiem, nie mam zdania. 20, 30, czasami 45% osób w odpowiedzi na rozmaite pytania socjologów odpowiada nie wiem, po prostu nie mam zielonego pojęcia. Tutaj się kryją te kłopoty chyba też, różne tu się kryją kłopoty, kryją się też kłopoty socjologów, którzy zadają głupie pytania po prostu. Ale kryją się też kłopoty ich jakby niewiedzy. Też to jest kategoria, która niewiele czyta. Moje prywatne doświadczenie wykładowcy. Jak pokazuje książkę 300 stron, to wzbudza ona nabożną trwogę u bardzo wielu studentów studiów stacjonarnych porządnego uniwersytetu. Skąd mają wiedzieć, jak nie czytają książek, skupiają się tylko na portalach? Jest to kultura fluorescencyjnego markera. Tak jak mam ksero, to przeczytam. Ale z tego ksero najlepiej, jak jest podkreślone coś jeszcze przez kogoś. Zwróciłem uwagę na to, że w przeciągu ostatnich 10 lat, jak nauczam różnych rzeczy, to ci dzisiejsi młodzi pragną jakichś skryptów, skrótów myślowych, narzucenia im czegoś. Mamy mnóstwo komunikatów, nie wiem, w sieci czy w świecie, a bardzo mało w tym sensu. Trzeba nadawać ten sens. Oni lubią, jak im się ten sens nadaje, co jest oczywiście i bezpieczne z jednej strony, i niebezpieczne z drugiej. Na tym bym skończył. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, zakończenie tej naszej serii. Już bardzo proszę.
Proszę Państwa, oczywiście to, co mam powiedzieć, w wielu zakresach pokrywałoby się z tym, co zwłaszcza dwoje moich przedmówców mówiło. I wobec tego chcę wyeksponować to, coś innego, jednak w jakimś zakresie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o informacje, to moje informacje o młodzieży nie opierają się o porządne statystyczne badania. Za to opierają się o badanie bardzo rozmaitych środowisk, właśnie tak wycinkowo, krótko mówiąc, od Kiboli, którą ostatnio poznałam, do aktywistów PiSu lub oazowców. I mogę powiedzieć jedno, że młodzież jest bardzo zróżnicowana, co już to było podkreślone, i zamożnością, i perspektywami, i poglądem, i nawet czytelnictwem. ale ma pewne cechy wspólne, które mnie interesują, dlatego że one mają charakter mentalny, umysłowy, taki światopoglądowy, widzenie świata. I to w gruncie rzeczy niby odkryciem nie jest, bo chociażby u Baumana jest bardzo dużo opisów tego typu, że jest to światopogląd po pierwsze zatomizowany, można by nazwać nominalistyczny i że pewne pytania w stosunku do tej młodzieży nie mają sensu. I zaraz powiem, które. I drugie to, że widzą rzeczywistość jako bardzo płynną, nic nie jest pewne, wszystko może się zdarzyć, a wobec tego nic nie jest ważne tak bardzo, jak wtedy, kiedy jest pewne. Rozpocznijmy najpierw od sytuacji młodzieży obecnie po kryzysie. Moim zdaniem kryzys właśnie z tego wycinkowego danych wynika, najbardziej absolwentów uczelni, ale także maturzystów. Sytuacja jest taka, że wymaga się doświadczenia tam, gdzie są jakiekolwiek oferty pracy. No, doświadczenia nie można zdobyć, bo nie można zdobyć pracy. Młodzi gotowi są przyjąć każdą pracę, żeby tylko dawała ten zarobek 1000 złotych i żeby można było mimo wszystko mieć pieniądze dla siebie. Przy tym wszystkim i teraz te oferty pracy są rzadsze, wymagania pracodawców niektórych, to można przypomnieć wiek XIX, w tej sytuacji, kiedy tylu młodych wymaga pracy. Krótko mówiąc, mnie się wydaje, bo tu powiem, że wydaje się, warto to zbadać statystycznie, że sytuacja absolwentów i im się też tak wydaje, jest trudniejsza niż przed kryzysem, nazwijmy to. I w związku z tym wydawałoby się, że za tym pójdzie to, o co się pyta tutaj, że będą oni mówić, my w ciężkiej sytuacji i jacyś oni, którzy już się urządzili. Tymczasem takich zjawisk w ogóle nie ma. To znaczy nie ma zdolności powiedzieć my pokolenie, my roczniki, oni. Nie ma tych kategorii myślenia. Kategoria myślenia jest tego rodzaju, ja nie mam pracy, no kolega nie ma pracy, bo powiedziałam, że to nie tyle egoistyczny, czy atomistyczny sposób myślenia. Kolega nie ma pracy, brat nie ma pracy, ale Elka, o, jej się udało, dostała pracę. I teraz winni nie są jacyś inni, nawet politycy, winna jest, jeżeli by to można nazwać sytuacja, bo to się określa w ten sposób. No teraz trudno o pracę. Dawniej było łatwiej. Teraz dawniej sytuacyjnie. I dlatego jeżeli na przykład pyta się też tutaj w tych pytaniach o politykę, to powiedziałabym, że dla tej młodzieży polityka jest zespołem ludzi, polityków, którzy siedzą i coś gadają. Jedni im się podobają, jedni nie, inni są nieinteresujący. Polityk to zawód, nie funkcja organizująca życie w kraju, bo tu też trzeba byłoby wejść na jakiś abstrakt. I tutaj mówię młodzieżówki organizacji politycznych, w tym właśnie PiS-u i SLD, myślą kompletnie tak samo. Polityk to zawód, na który on się zdecydował i może się wybić. Wobec tego właśnie nie ma tutaj tego autorytetu. Ja widzę, i zresztą co do religii zupełnie się zgadzam z tym, co państwo powiedzieli poprzednio, ale może być autorytetem ksiądz i ten nominalizm jest charakterystyczny. To jest płynność, o której powiedziałem. To się wiąże znowu z wiarą, że się tą pracę znajdzie, której tutaj jest akurat mowa, bo wszystko w życiu jest możliwe. Jakoś się trafi, będzie szczęście, kogoś spotkam. Nie, no to niemożliwe, żebym tak ciągle siedział. To jest jedno. Ale jak pracę dostanę, to jest wielka radość. Ale może za 3 miesiące będzie redukcja. Trzeba być przygotowanym. Nic w życiu z tego punktu widzenia nie jest pewne. Tak samo związki osobiste. Mimo to związki osobiste są i to do rodziców, nie tylko materialnie, muszę powiedzieć. Oni są tym gniazdem, do których zwracają się młodzi. Przyjaciele, zgoda także, chociaż mówią, że przyjaciół to nie paka. 2, 3 takich bardzo bliskich, na których można polegać. Paka też jest dobra, ale do spędzania czasu. Natomiast właśnie te związki jakby osobiste. Ten atomistyczny sposób myślenia i właśnie ten płynny powoduje, że młodzi na razie w każdym razie nie są zagrożeni. Oni nie są nawet rozgoryczeni tym, że szukają pracy. Albo, że mało zarabiają. Taki jest los, takie jest życie. Życie składa się z wielu ludzi o różnych zawodach oraz z takiej płynnej, mgławicowej, ogólnej rzeczywistości. No i w związku właśnie z takim jakby sposobem myślenia, tutaj były pytania w tym, jak... No jak ta szkoła ma przygotowywać? A ja zapytam ironicznie. Szkoła ma przygotowywać dobrze do zawodu konsultanta czy doradcy. Wszyscy moi studenci pracują jako konsultanci, doradcy lub w agencji reklamowej. Jak się komuś coś uda innego, to jest rzeczywiście rzecz niezwykła. Więc nie wydaje mi się, że jakieś inne, a tym bardziej jeszcze bardziej praktyczne kierunki studiów by coś w tym zakresie zmieniły. Natomiast i nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek nauczania, ja próbowałam uczyć studentów socjologii, co to jest idea w ogóle, co to jest wspólnota w ogóle. Oni już definicyjnie powtarzają, ale żeby tak dobrze rozumieli, to nie. Oni wiedzą, co to jest właśnie przyjaciel i rodzic. Jak mówię, rodzic, najwyższy autorytet. I teraz, jeżeli chodzi właśnie, ja chętnie zobaczyłabym sesję poświęconą edukacji, bo mam stosunek jak najgorszy do współczesnej edukacji, do reformy szkoły, do matury nowej, ponieważ ona właściwie rozwija te cechy, o których pan też mówił, takie dużo segmentów niepowiązanych. Ten sposób myślenia jest właśnie charakterystyczny. W szkole, czego, co można byłoby nauczyć? Nie wielkich idei, nie obywatelstwa jako zasady, nie jako państwa, tylko współpracy w klasie, w dobrych stosunkach z innymi. Właśnie, a przedtem zrozumienie problemów młodzieży i umiejętność jej słuchania, bo ona potrzebuje de facto wsparcia, ale potrzebuje wsparcia, gdzie będzie uwzględniony ich punkt widzenia. Ja sama mam poczucie, ale i inni, że tego punktu widzenia dobrze nie znamy i trzeba w związku z tym najpierw wysłuchać, co z czym się nimi łączy. Bo bardzo często właśnie jest takie uczucie, że coś zaskakuje rzeczywiście skojarzenia, powiedzenia z punktu widzenia wielu pokoleń przedtem u młodych, w tej chwili zaskakują. Powiedziałabym, że to, czego szkoła powinna uczyć, a nie uczy, a to by się nawet przy doradcach przydało, to kontaktów międzyludzkich, komunikacji. Szkoła to, tego powinna uczyć nie tylko dobra, ale właśnie komunikacji. Ta zdolność bardziej się przydałaby niż wiedza, którą oni wiedzą, że trzeba przyswajać na przykład tą Unię Europejską. Łatwo to powiedzą. Natomiast rzeczywiście z komunikacją mogą mieć trudności. No i tak samo, jeżeli chodzi o etykę, to w tej chwili rozwija się właśnie ta socjologia emocji. Etyka przez empatię, ona jest możliwa i wtedy, kiedy właśnie w tej atomizacji możliwe jest rozwinięcie reguł etycznych. Natomiast na pewno polityka państwa musi zwrócić uwagę na nie tyle rosnące bezrobocie i rosnący według mnie, tak według tego co widzę, brak ofert dla absolwentów. I to nawet ofert bycia doradcą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mieliśmy całą serię pasjonujących wystąpień. Teraz głos do Państwa należy. Mamy 40 minut, więc powiedzmy 25 minut na dyskusję, wypowiedzi, pytania i później poprosimy jeszcze o odpowiedzi Państwa. Bardzo proszę. Proszę bardzo.
Witam Państwa. Ligia Krajewska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Reprezentuję też w jakimś sensie ministra edukacji. Ja chciałam się odnieść do ostatniego stwierdzenia pani profesor, jak również wcześniejszego, do edukacji i do tego, co się dzieje z ludźmi młodymi. Proszę pamiętać, że pamiętam czasy, kiedy młodzi ludzie w 20% kończyli szkoły średnie z maturą. Należy do tego pokolenia. Obecnie mamy 80% uczniów kończących maturę, w związku z czym spłaszczenie ta inflacja edukacji również się stała tego powodem, bo zrezygnowaliśmy w ciągu 10 lat ze szkolnictwa zawodowego, które jakoś tam przynajmniej w Warszawie próbujemy przywracać i z dobrym skutkiem. Uczymy, potrzebni nam są fachowcy, nie ludzie, którzy kończą kolejne studia z marketingiem, zarządzaniem, politologią i tym podobnym. I mamy problem z zatrudnieniem. Zgadzam się z panią profesor. Jest problem z zatrudnieniem ludzi, którzy kończą często uczelnie, które na rynku nie mają żadnego zapotrzebowania. To jest coś, co powoduje frustrację u młodych ludzi. Oni są bardzo mobilni, ale też i często są sfrustrowani, że skończyli studia i nikt ich nie chce. I kolejna rzecz dotycząca właśnie też tego procesu edukacji. Jeśli mówimy o kształceniu tak masowym z maturą, to też musimy pamiętać, że musimy to jakoś mierzyć, badać w miarę systemem egzaminacyjnym, jaki mamy. On nie jest doskonały, trzeba go doskonalić, ale tak świat wygląda. Cała Europa mniej więcej podobnie sprawdza te umiejętności uczniów i nikt nie wymyślił innego systemu, którym moglibyśmy troszkę sprawdzać możliwości i umiejętności młodych ludzi. Dlatego też myślę, że jest wiele błędów, luk w tym systemie edukacyjnym. Ale jak ja ostatnio byłam na spotkaniu Dnia Wolontariatu, gdzie młodzi ludzie, kiedy im się zaproponowało, mówi się o tym, że jest w obecnej podstawie programowej gimnazjum taki obowiązek, by młodzież uczestniczyła w takich projektach zespołowych, by uczyć ich współpracy, współdziałania, wolontariatu i innych, i to ma być jakimś tam fragmentem ich wykształcenia gimnazjalnego. I młodzi ludzie, właśnie gimnazjaliści powiedzieli, no tak, to jest fajne, ale szkoda, dlaczego my to mamy robić po lekcjach, a nie w czasie lekcji. I to odpowiada też na pytanie, że już to najmłodsze pokolenie jak gdyby upatruje, że wszystko należy wykonać, ale w czasie, który jest przewidziany do nauki, a niekoniecznie coś poza nauką. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę.
Dzień dobry, Agata Grabał, Tygodnik Przegląd. Pierwsza rzecz, która, takie moje obserwacje związane z tym, co Państwo mówili, pan Szlendak mówił o tych problemach ze znalezieniem sensu w rozproszonych informacjach, w rozproszonym świecie. To jest bardzo mocno obserwowalne wśród młodzieży problem w ogóle krytycznego myślenia. Nie wiem, czy to jest problem wyłącznie systemu edukacji, tego, o którym pani mówiła, że jest w całej Europie i jest jakiś uniwersalny problem selekcjonowania tego, co jest ważne, co nie jest ważne. Zwłaszcza można to widzieć przy tym, jak oni przeglądają. Znaczy, ja właśnie mam problem, czy mówić oni, czy my, bo według niektórych z państwa jeszcze się zaliczam, według innych już nie.
Jak pani chce, bardzo proszę.
No bo część z państwa do 25 roku życzenia, część do 29, także to się zaczyna człowiek zastanawiać, czy jeszcze się jest młodym, czy już nie. Także ten problem krytycznego myślenia, który właśnie pytanie, kto ma to kształtować i w jaki sposób? Czy to jest zadanie też nasze, ja kończyłam polonistykę, więc czy to jest zadanie moich koleżanek, które uczą w szkołach, czy jeszcze na innym poziomie? No i to wspomniała pani tutaj troszeczkę o tym wolontariacie. Państwo też wcześniej mówili o tej kwestii materializmu młodzieży. Też coraz częściej i to i z rodzicami nastolatków, i z nauczycielami nastolatków zauważyłam taką obserwację, że oni owszem zrobią coś dobrego, jeżeli mają z tego konkretną korzyść. To nie jest tak, że oni są materialistami i po trupach do celu i nic innego się nie liczy. Natomiast oni bardzo dokładnie kalkulują. To widać i w takich codziennych wydarzeniach. Znajoma mi opowiada, że popsuł się jakiś sprzęt elektroniczny i musiała wzywać fachowca. Pytam, czy nie mogła poprosić syna 18-letniego, który się na tym zna. No, gdyby on coś z tego miał, to tak. Się zdziwiłam. I dokładnie to samo jest, nie wiem, przy analizie nawet lektur szkolnych, czy gimnazjalnych, czy licealnych. Oni, już nie mówię o Werterze, którego myśmy wszyscy tak oceniali, ale przy ocenie wszelkich bohaterów nie analizują tego pod kątem jakichś dodatkowych wartości, tylko co z tego wynikło, co z tego mogło wyniknąć, wyłącznie pod kątem takich wartości utylitarnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Henryk Wujec, tak jak powiedział profesor Siła-Zięba, jestem teraz doradcą, więc takim, ale miałem bardzo wiele kontaktów.
Ale nie studiującym doradcą.
Nie studiującym, już. Tak. Ale poprzednio bardzo długo i zresztą nadal mam kontakty z organizacjami pozarządowymi i do tego tylko fragmentu chciałem się odnieść. Tam pracuje bardzo wielu młodych ludzi i mam stałe obserwacje i w przeszłości i teraz. No i mam generalnie bardzo pozytywną ocenę tego, że w tych organizacjach pozarządowych jest właśnie nie ma tego, jest materializm, oczywiście jest pewna potrzeba realnej oceny, ale ci młodzi ludzie są nie tylko bardzo ideowi, ale mądrze ideowi, znaczy profesjonalni. Nie tylko profesjonalni z punktu widzenia znajomości jakichś technik informatycznych, ale również takiego codziennego komunikowania się, opracowania wniosków i tak dalej. Więc sądzę, że tak porównując z poprzednim okresem, kiedy to było na przykład ze 20 lat temu, wtedy było dużo bardziej ideowych, ale profesjonalizmu było dużo, dużo mniej. Teraz jest znacznie więcej. Więc sądzę, po tej grupie, która chce się angażować właśnie w tego typu działania, to jest to bardzo pozytywna moja ocena. Problem jest taki, że tych warunków sprzyjających takiemu angażowaniu nie ma za wiele. I to jest problem właśnie państwa w pewnym sensie, żeby ułatwiać tego typu działania. Sądzę, że wiele więcej osób chciałoby w tego typu działaniach uczestniczyć. To jest zarazem wstęp do pewnej kariery zawodowej w przyszłości, to jest naturalne. Ale właśnie te warunki, może to wynika z pewnego złego myślenia państwa w przeszłości, że to nie jest konieczne. To znaczy, to należy na pewno poprawić i wtedy znacznie więcej ludzi mogłoby startować, realizując swoje jakieś tam pozytywne emocje czy chęci i zarazem doskonalając się w swoich jakichś tam zawodach, profesjonalizmie. I to jest oczywiście też luką strony systemu edukacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Obok, tak.
Ponieważ prezes Moller wywołał mnie po nazwisku jako prowodyra, więc postanowiłem dwie uwagi wygłosić. Nie przygotowałem żadnego referatu. Dwie uwagi są takie. Po pierwsze, ten tytuł, który ma dzisiejsza debata, dosyć dobrze oddaje chyba problem, ponieważ my mówimy o młodych jako przedmiocie dyskursu i przedmiocie refleksji, a nie jego podmiocie. To, co państwo wszyscy tutaj mówili, to jak najbardziej potwierdza. Znaczy, pochylamy się nad młodymi, ale oni sami nad sobą nie za bardzo. Oni sami nie są podmiotem, który chce w życiu publicznym uczestniczyć. Te dane frekwencyjne to bardzo dobrze pokazują. Mamy w tych kohortach młodszych 5 do 10 punktów procentowych niższą frekwencję wyborczą według deklaracji, no ale innych danych nie mamy. Pytanie, skąd to się może brać? Absolutnie się zgadzam z panią profesor Świdą-Ziębą. I są różne badania, które pokazują to, co się dzieje w szkole pod tym względem. Znaczy, że szkoła akulturuje w sposób taki, że nie uczy współdziałania, nie uczy zaufania. Znaczy, od kilku lat w ramach jednego z projektów realizuję badania w szkole, w ramach programu Szkoła bez przemocy. Od 5-6 lat są systematycznie realizujemy badania na bardzo licznych próbach i jest bardzo wyraźna liniowa zależność w takim jednym z prostszych wskaźników kapitału społecznego, znaczy zaufania do innych ludzi. 11-latki 30% raczej ufa niż nie ufa innym ludziom, a 19-latki 9%. I jest liniowa zależność. Tak dokładnie to samo dotyczy liczby przyjaciół, liczby osób, których mogłem poprosić o pomoc i tak dalej, i tak dalej. Nie uczymy młodych ludzi tego, że można robić coś razem, można osiągać coś razem i można być wspólnie podmiotem. W związku z powyższym ten indywidualizm jest dosyć tutaj wyraźny. I to właściwie to.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Grażyna Pluderska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Ja może chciałabym się odnieść najpierw do tytułu naszego spotkania Młodzież jako problem i wyzwanie. Otóż sądzę, że to nie młodzież jest problemem i wyzwaniem, ale świat społeczny, w który ta młodzież wkracza, głównie system pracy. I uważam, sądzę, że socjologowie razem z ekonomistami chyba powinni się nad tym światem zadumać jako ważnym elementem, który może powodować niezadowolenie, nad którym się tutaj zastanawiamy podskórnie niejako na naszym spotkaniu. Ponadto pojawiło się takie zdanie, które przeczytam w zapowiedzi konferencji. Jak zatem wygląda obecnie system redystrybucji dochodów i bogactwa państwa i czy można mówić o wyzysku młodych? Otóż kategoria wyzysku zniknęła z dyskursu społecznego. Ja się bardzo ucieszyłam, że właśnie pojawiła się tutaj w zapowiedzi właśnie tej konferencji, bo sądzę, że jeśli przyjrzeć się zwłaszcza systemowi pracy, zwłaszcza owym śmieciowym umowom, ulotności, zwłaszcza umowom, to się nazywa umowa zlecenie. Właściwie to jest sytuacja, która stwarza brak możliwości zaprojektowania własnego życia. Szczęśliwi są ci, którzy mają stałe umowy, a szczęśliwi o tyle, że oni mogą się stać dożywotnimi klientami banków, które mogą im udzielić kredytu na dalsze życie. Ja celowo przejaskrawiam tę sytuację, bo zapewne jest również część młodzieży, która przyzwoicie zarabia i zatrudniona jest na przyzwoitych umowach, ale mam wrażenie czasem, że my błądzimy wokół istotnych problemów dla życia młodzieży i ich sytuacji. Powinnam tutaj podeprzeć się jakimiś danymi ogólnymi, dotyczącymi, statystycznymi. Nie mam ich pod ręką w tym momencie, natomiast od wielu lat jestem, można powiedzieć, wśród problemów dużej grupy młodych ludzi, którzy są przyjaciółmi mojej córki 28-letniej. Oni są ciągle bezrobotni, to są ludzie z wyższym wykształceniem i sądzę, że chyba nad tym należałoby się pochylić. To są młodzi ludzie, którzy wkraczają w swój dorosły świat, wkraczają w sytuacji, w której można określić ten świat jako bardzo, bardzo nieprzyjazny. Nie wiem, ekonomiści pewnie powinni tutaj zabrać głos, na ile pewne procesy się pogłębiają, jeśli chodzi o destabilizację rynku pracy i tego świata społecznego młodzieży. My jako socjologowie wiemy o płynnym postmodernizmie, wiemy o wszystkich procesach, które zachodzą w tym właśnie systemie, no ale one też dotyczą właśnie ludzi młodych, chociaż oni być może nie mają tej autorefleksji nad tym, co tak naprawdę ich tutaj trapi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. pan Ludwik Dorn.
Ja mam pewną wątpliwość co do tego, co mówił pan Paweł Dobrowolski, to znaczy tej sformułowania, że młodsi przegrali ze starszymi, bo wszystko jest kwestią perspektywy. Z punktu, jeśli spojrzeć na zasady redystrybucji dochodu społecznego między różne grupy wiekowe, czyli z punktu widzenia ministra finansów, premiera, posła, no to z tym się można zgodzić. Prawda? Że transfer, powiedzmy, dla grup starszych, transfery są wielokrotnie większe niż dla grup młodszych, zwłaszcza wkraczających na rynek pracy. Pełna zgoda. No, natomiast państwo są zgodni co do tego, że nie istnieje konflikt pokoleń, on jest łagodzony przez transfery rodzinne. Natomiast mamy sytuację, jak sądzę, i to jest pytanie, czy tego do pana, do państwa, czy tego rodzaju przesłanki są co do możliwości pojawienia się konfliktu realnego, strukturalnego konfliktu, jeśli chodzi o dostęp do zasobu, jakim jest praca. Nie na linii młodsi, dużo starsi, tylko młodzi, nieco starsi. Czyli nie ojcowie, ale bracia, starsi bracia. Ja to cokolwiek na zasadzie pewnych takiej indywidualnej obserwacji obserwuję, bo teraz mamy możliwość zatrudniania się w Niemczech. Nie ma żadnej fali nowych zatrudnień, bo co było do obsadzenia, to od wielu lat zostało obsadzone w szarej strefie. Co więcej, jest to świat bardzo zamknięty, który broni się przed napływem nowych, no i broni się i ze swojego punktu widzenia ma rację. Innymi słowy, jest tutaj pytanie o napięcia nie między 23-latkiem a 65-latkiem, ale 23-latkiem a 33-latkiem. Bo tu jest pewna sytuacja konkurencji. I teraz no, na to się nakłada to, co pani profesor Świda-Zięba powiedziała, że jeżeli chodzi o pracę, to nie ma tutaj żalu, buntu, bo sytuacja. Z punktu widzenia 25- czy 26-latka, to on nie jest taki głupi, bo on zna doświadczenia starszych, wie. No, najpierw w początkach było niedobrze, potem poszło do przodu, potem przyszedł kryzys lat 199-2001-2002, raptowny wzrost bezrobocia, wysiłek tak, i pracowników, i przedsiębiorców poszło do przodu, Unia Europejska, no raz jest 18, raz jest 9, zmieni się. Pytanie jest takie, bo tutaj perspektywy nie są wcale takie różowe. Co jeżeli ta sytuacja potrwa dłużej niż 2-3 lata? Bo na razie mamy do czynienia z, ja to mówię nie oceniając moralnie czy estetycznie, bo po 89 roku raczej młodzi są nastawieni w sensie socjologicznym, konformistycznie. Znaczy usiłują się odnaleźć w tym, co jest, ale no tutaj może się pojawić właśnie sytuacja, która nie jest płynna, zmienna, że są ups and down, tylko trwałej bariery strukturalnej, która będzie rodziła, powiedzmy, trwale sfrustrowanych kandydatów na konformistów. Co może tworzyć pewnego rodzaju problem społeczny, ale także problem polityczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę bardzo.
Moje nazwisko Zofia Zasadzka, prowadzę badania czytelnicze w Bibliotece Narodowej, w Instytucie Książki i Czytelnictwa. I chciałam tu powiedzieć kilka słów o tej młodzieży z dołu, tej drabiny, 15-latków, tej młodzieży w pizowskim wieku, tych, którzy kończą obowiązkowy etap edukacji, ci, którzy się wychowywali już w tej dobie internetu powszechnego, prawie masowego, szczególnie w miastach, w dużych miastach. Troszkę jednak jest różnica jeszcze cały czas na wsiach. jaka, bo tutaj zawsze jest kłopot olbrzymi, kiedy staramy się mówić o tak zróżnicowanym społeczeństwie coś wspólnego. I ten duży kwantyfikator jest zawsze bardzo niebezpieczny i zawsze dla socjologa publicyście łatwiej jest dokonać takich uogólnień. I socjolog zawsze się czuje tutaj ostrożniejszy. I jeśli patrząc na tą młodzież, przede wszystkim widzę, że jest bardzo zróżnicowana. Jest grupa 20% chłopców tuż przed, na końcu tej edukacji obowiązkowej w ogóle nie czyta książek, ani dla dzieci, ani dla, w ramach szkoły, ani z własnego wyboru, ale tylko 4 czy 6% dziewcząt. I jest olbrzymia różnica już w takim etapie socjalizacji piśmienności. I jeżeli szukamy wspólnoty między nimi, to jest przede wszystkim kultura masowa i tutaj szkoła bardzo przegrywa w takim przygotowaniu do odbioru czy kultury literackiej, odporności na kicz, odporności na krytycznego myślenia, tu o czym była mowa. I to, co będzie dla nich wspólne, to nie literatura szkolna, bo ona jest bardzo pragmatycznie i wąsko traktowana, tylko nieliczni. Dosłownie kilka procent bardzo ją poważnie traktuje, znajduje tam przesłanie, znajduje tam wzory postaw bohaterskich. Rzeczywiście tak jest, ale to jest tylko dla niewielkiego procentu. Większość ma wspólnota symboliczna, to jest literatura fantastyczna, popularna, Stephenie Meyer, wampiry i tym podobne romanse. Dziękuję bardzo.
Co? Proszę bardzo. Jeżeli... przepraszam bardzo, bardzo proszę.
Moje nazwisko Zachorska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja mam taką uwagę co do naszych możliwości, jeśli chodzi o przewidywanie tego, co z tą magmą młodzieżową może mieć miejsce, bo w tej chwili widzimy, że niewiele jesteśmy w stanie ustrukturyzować tych młodych ludzi i wpisać w jakieś hierarchię. Znaczy coś wiemy, ale powiedzmy sobie z punktu widzenia właśnie przewidywania nie jest to wystarczające. No i tutaj warto przypomnieć to, co się działo przed 68 rokiem. Przed 68 rokiem różne badania socjologiczne młodzieży na Zachodzie mówiły, że no to taka konformistyczna, uładzona, nastawiona na sukces, dość zindywidualizowana. Naprawdę nikt nie przewidywał, że to tąpnie i że za parę miesięcy będziemy mieli coś zupełnie innego i nowego. Były przesłanki, oczywiście właśnie inflacja dyplomów, trudności z karierą, no ale wydawało się, że ci młodzi ludzie zbyt zapatrzeni na swoje indywidualne kariery jednak nie będą się buntować. Jednak buntowali. Nie wiemy. To, co mówił pan Szlendak o tych takich elementach postmaterialistycznych, że one mogą się pojawić. No mogą właśnie. Mamy ten długi okres materializmu i być może teraz będzie coś nowego w tych podziałach, w tych nastrojach, prawda? Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj uderzyła. Tak jak pan Dobrowolski mówił, rzeczywiście młodzież wygląda fatalnie, jeśli chodzi o układy ekonomiczne. Lepiej nieco, jeżeli popatrzymy na te podziały, to wsparcie międzygeneracyjne, bo te przepływy są właśnie od starszych do młodszych i w związku z tym ci młodsi jakoś tam żyją. Ale to nakłada się na podziały społeczne. To nakłada się bardzo mocno na podziały społeczne, dlatego że nie wszyscy starsi są gotowi i mogą po prostu wesprzeć tych młodych. Tam, gdzie jest tych młodych tak dużo, prawda, jak badamy czasami rodziny, które mają 10-8 dzieci. Oczywiście to są te rodziny bardzo trudnej sytuacji, no to one będą w jeszcze trudniejszej, a ci, gdzie mają 1-2 dzieci, będą w stanie ich wesprzeć, poprzeć, przeczekać. No i niestety to wszystko no, jakoś no, widzę narastające podziały, które mogą być jednak pewnym elementem jakiegoś konfliktu, zarzewia konfliktu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze dwa głosy. Bardzo proszę, pan.
Dzień dobry, Michał Oczorek, Fundacja Civis Polonus. Ja tutaj występuję jako człowiek młody, bo mam 20 lat, ale też pracuję z moimi rówieśnikami i bardzo mi się to podoba, ta praca. I mówiliśmy tutaj o takim chaosie, który się dzieje w świecie młodzieżowym. I myślę, że jeszcze nie mamy takiego problemu z młodzieżą, jaki może być za kilka lat, tak? Cały czas ta sytuacja, która gdzieś tam 20-30 lat temu panowała w Polsce, może skutkować na to, co się dzieje teraz i na przyszłość. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, zauważam taki problem, kiedy z nimi rozmawiam, pracuję w grupach, zaczynam otwierać im głowy na to, co mogą robić i tak dalej, że oni są strasznie zablokowani, tak? Mają strasznie zamknięte umysły i to najczęściej wynika właśnie z tego, co pani powiedziała, autorytetu rodzica. Rodzic mówi, społeczeństwo, nie bądź społecznikiem, to ci nic nie da, nie będziesz z tego miał nic, weź się za pracę, zrób coś dla domu. Tak? Czyli jakby działanie dla społeczeństwa obywatelskiego jest postrzegane negatywnie nie przez młodych ludzi, ale narzucane jest to przez ich rodziców, tak? Którzy mają może stosunek do tego społeczeństwa obywatelskiego negatywny z poprzedniego systemu jeszcze, tak? Ja nie żyłem w tym systemie i nie wiem, jak to wygląda, ale jakby chcę, żeby Polska rozwijała się dalej i moim celem jest to, żeby im otworzyć ten umysł, że oni mają realny wpływ na to, co może się stać i na to, co się dzieje, tak? Żeby określali sobie też cel, bo jeżeli tutaj było zdanie, że nie ma takiego celu, to znaczy, że oni nie mają do czego dążyć, tak? Żyją z dnia na dzień. Więc nie mają celu, to może warto im zasymulować jakiś cel, tak? Może niech to szkoła zasymuluje, że twoim celem jest dobra praca, może rób coś poza tym. My nie damy ci czasu w czasie lekcji, ale możemy ci to wynagrodzić na przykład dodatkowym punktem, dodatkową oceną i tak dalej. Taka symulacja pomaga, tak? Tutaj też, jeżeli się pracuje z młodymi ludźmi i często jest tak, że młodzi ludzie muszą coś zrobić w czasie szkoły, tak? Szkoły tutaj mają jakieś swoje punktacje i tak dążą do osiągnięcia coraz wyższych wskaźników i często jest na przykład problem z wyciągnięciem młodzieży ze szkoły, tak? To jest taki problem, gdzie dyrektorzy mówią edukacja i nic poza tym, tak? Bardzo dużo trzeba się narozmawiać z nauczycielami, pedagogami, żeby zrozumieli, że to, co się robi poza tym formalnym schematem edukacji, jest też dla nich ważne i może skutkować w ich przyszłości. Więc tutaj kolejny taki punkt, żeby też nauczyciele, pedagodzy wspierali to symulowanie tego budowania celu, żeby ta Polska jakoś istniała i żeby młodzi obywatele byli zaangażowani. Tak? Tutaj było wspomniane o partiach politycznych, młodzieżówkach. Ta młodzież działa aktywnie, ponieważ ma cel, że może osiągnąć jakiś zawód na przykład, tak? Że może się go wyuczyć i dzięki tej aktywności może coś zdobyć, tak? No młody człowiek, który działa w lokalnej grupie młodzieżowej, jakby ten cel ma mniejszy, tak? Może zrobić jakiś festyn albo wybudować skatepark, ale nie widzi w tej przyszłości w tym, tak? A trzeba otworzyć jego głowę, że to, że on brał udział na przykład w projektowaniu tego skateparku, może komuś się spodobać, jakiemuś pracodawcy, że on był aktywny na polu społecznym, tak? Więc taka moja uwaga, żeby jeżeli nie ma takiego celu, który młodzież ma i może go wskazać, to żeby taki cel stymulować i włączać ją cały czas w budowanie tego społeczeństwa obywatelskiego, żeby mogła współdecydować o tym, co się dzieje w mieście, w województwie czy też w kraju. Dziękuję.
I pan jako ostatni, bardzo proszę.
Dziękuję. Rafał Antrak, Deloitte. Tutaj wśród części z Państwa występujących, jak i zabierających głos na sali, pojawiła się kwestia tych transferów międzygeneracyjnych przyszłościowych, czyli sytuacja w przyszłości młodych ludzi nie będzie taka zła, bo otrzymają transfery od swoich rodziców w postaci chociażby różnego rodzaju pomocy czy przekazanego majątku. No czyż niestety problem jest jeszcze większy, o czym chyba Paweł Dobrowolski w swoim wystąpieniu po części już powiedział, bo zobowiązania w przyszłości będą znacznie większe niż te należności, które się otrzyma od rodziców. Co gorsza, w Chinach już jest to dość wyraźnie zidentyfikowane, to się nazywa 1-2-4 problem. Jedna osoba utrzymuje dwójkę rodziców i czwórkę dzieci z uwagi na to, że rośnie średnio oczekiwana długość życia. W Polsce sytuacja jest dokładnie taka sama. Co więcej, jeżeli też popatrzymy na przykład na badania GUS-owskie wyposażenie gospodarstw domowych dobra trwałego użytku, to zdziwią się Państwo, ale grupy, które dość aktywnie aktywnie konsumują, to są grupy starsze i tak zwane biedniejsze gospodarstwa. Te tak zwane biedniejsze gospodarstwa emerycko-rentowe masowo kupują dobra trwałego użytku, sprzęt elektroniczny. Ja nie mówię o jakichś podstawowych rzeczach typu żelazko i lodówka. Więc sytuacja może wyglądać troszeczkę inaczej niż wszyscy się spodziewamy w przyszłości, że ci młodzi ludzie nagle dostaną jakiś właśnie bonus finansowy. Więc ja mam takie trochę pytanie też do Pawła Dobrowolskiego, który ten temat poruszył. Czy jest w stanie określić ten punkt przegięcia, w którym się okaże, że ekonomicznie, może też trochę społecznie, socjalnie młodzi sobie zdadzą sprawę z tego, że jednak duża część z nich może być faktycznymi bankrutami, nie hipotetycznymi, tylko faktycznymi. Bo też pamiętajmy o tym, że pewne koszty, które obecnie są rozkładane, chociażby właśnie na wydatki budżetowe, w przyszłości tych młodych ludzi jednak nie obejmą. Mówię o świadczeniach zdrowotnych czy różnych innych formach pomocy państwa, bo po prostu na to nie będzie pieniędzy.
Dziękuję bardzo. Dwa słowa tylko dorzucę. To znaczy, na podstawie nie tylko polskich doświadczeń, dla mnie jest jednak pytaniem, że nie ma formowania się, w krajzie nie widać formowania się pokolenia buntu, jeżeli chodzi o Europę. Problem, o którym pan Dobrowolski mówi, nie jest tylko problemem Polski, on jest widoczny również na Zachodzie na przykład i to nie jest tylko w czasie kryzysu, tylko to widać od lat 70. To znaczy, że relatywnie coraz bardziej uprzywilejowani jest to, co się nazywa w pewnych krajach wiek trzeci, prawda, emerytalny i kosztem to się dokonuje. W każdym razie w znacznie trudniejszej sytuacji są młodzi i to widać po płacach, po możliwości znalezienia zatrudnienia, po możliwości znalezienia mieszkania, kupienia mieszkania. Coś, co było rzeczą banalną, powiedzmy, na Zachodzie w latach 60., 70., dzisiaj się staje dramatycznym problemem. Z tego punktu widzenia jest rzeczą bardzo interesującą, że nie pojawiają się ruchy, że wręcz przeciwnie, reakcja, zwłaszcza na kryzys, jest raczej konserwatywna, to znaczy zwycięstwo partii konserwatywnych jest tutaj interesującym przykładem, że nie pojawiają się ruchy, które by definiowały się w sposób pokoleniowy, a może to mogło być inaczej nieco zakodowane. Jeżeli chodzi o Polskę, to widać tutaj, to było wymienione pewne mechanizmy, które rozładowują. To jest, można powiedzieć, hirschmanowskie voice versus exit, to znaczy możliwość znalezienia pracy na zewnątrz, emigracji jest czynnikiem rozładowania możliwego konfliktu. Również ucieczka do szarej strefy i waga szarej strefy. Później to, co w krajach katolickich ogólnie występuje w Polsce bardzo silnie, to znaczy redystrybucja w ramach rodziny, to znaczy, że ludzie we Włoszech często żyją do 30 roku życia, nie tylko w Polsce, prawda? To jest czynnik redystrybucji, który niezależnie od skutków społecznych, to znaczy oczywiście może być źródłem niesprawiedliwości, ale on rozładowuje pewnego typu napięcia. Skądinąd to jest jednak interesujące, że nawet w sferze idei nie pojawia się, że nie pojawia się, w każdym razie nie widać zjawiska pokoleniowego, to znaczy można powiedzieć, że zaginęła, utonęła Atlantyda, tak powiem, Polski Ludowej. Mamy do czynienia z takimi dwoma podpokoleniami. Ludwig Dorno o tym mówił. To pokolenie 30-latków, które na poziomie elit zrobiło masową karierę, co jest rzeczą istotną, blokując możliwości dla pokolenia, które wchodzi w ostatnim dziesięcioleci zajmowania tych wysokich stanowisk. Że tutaj nie ma, mimo tak odmiennych doświadczeń pokoleniowych, cała epoka jest zupełnie inna, nie ma czegoś, co by wyraźnie było widoczne jako uformowanie się nowej wrażliwości, nowego pokolenia i nowej świadomości. Dziękuję bardzo i w odwrotnej kolejności od pani profesor Świdy-Zięby. Zaskoczyłem?
Tak. No to tym lepiej. Liczmy na spontaniczność. Więc wobec tego tutaj tak jak zanotowałam, mianowicie mnie się w ogóle wydaje, zacznę od tego, czym skończyłam, że analiza kształcenia w szkole doprowadziłaby do tego, że w ogóle powinno to polegać na czym innym niż polega. Mało tego, ja jestem radykalna, reforma pogorszyła, a nie polepszyła. I to mówią także ludzie młodzi. Jaka szkoda, że my nie chodziliśmy do klas 8 plus 4, a w liceum nie uczyliśmy się normalnie, a nie tak jak teraz w kółeczko od pierwszej klasy prób do matury. Więc tutaj ten moment jest bardzo istotny, A wydaje mi się to, co się poruszyło, rzeczywiście są ci 30-latkowie i myślę, że trochę ich wyidealizowujemy. To znaczy, to są moi zaoczni, to są ci, których badałam przedtem. Wielu z nich ma bardzo ciężkie już za sobą przeżycia. Był pierwszy ten kryzys, recesja, o której się nie wspomina. Czasami stracili pracę. Nie jest tak, że oni są dobrze urządzeni wszyscy. To prawda, że mogli na początku. Więc ten problem jakby sytuacji 30-latków jako sytuacji dobrej, ja bym tak nie odebrała pokoleniowo. Wydaje mi się, że różne. Oczywiście trzeba byłoby to zbadać w badaniach statystycznych. No, poza tym, jeżeli chodzi o tę umiejętność działań, to co Państwo mówili, na rzecz innego, wydaje mi się, że był, o właśnie, mniej wiadomości, których i tak naładowani są w szkole, więcej zdolności współżycia społecznego, w tym właśnie działania wolontariackiego. Ten wolontariat, który trochę traktuje się do tego, żeby wpisać do CV, mógłby stać się, bo tam młodzież jest zdolna do współczucia innym. I tutaj była mowa o tym, że oni bardzo dobrze pracują w wolontariacie. Jeżeli ja powiedziałem o tej płynności, to oni za to często przypadkowo się znajdują. I w młodzieżówkach, i w wolontariacie, i w oazach. Jeżeli pytać o początek, to mniej więcej tak to wygląda, właśnie szczegółów nie mogę Państwu z wywiadów opowiedzieć. Natomiast jak już zaczynają, to wtedy się w to wciągają i wolontariat jest czymś, i to praca w hospicjum na przykład, co daje tym, co się wciągnęli, dużą satysfakcję. No to są, my za długo nie możemy przecież mówić, także w związku z tym ja już skończę, bo jeszcze koledzy muszą powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Profesor Tomasz Ślendak, bardzo proszę.
Też spróbuję bardzo krótko, chociaż mnóstwo wątków. Po pierwsze, matura jest bez sensu, nie tylko dlatego, że przestała być narzędziem selekcyjnym, skoro 80% ją przechodzi, ale też dlatego, że produkujemy, przepraszam Państwa za mocne słowa, szympansa przez półtora roku, który wstawia, tam nie wiem co tam się wstawia, jakieś odznacza się, tak, znaczki się wstawia i właściwie przedstawiciel gatunku Pantroglodytes nauczony przez te półtora roku mógłby robić to samo. Ja to widzę, pewnie duża część z Państwa też na przykład na studiach, kiedy ludzie kompletnie pozbawieni, nie wiem, krytycznego osądu, jakichś zdolności elementarnych myślenia przychodzą. Po prostu. A gimnazjum to jest czarna dziura, ale nie będę tego tematu tutaj specjalnie rozwlekał. Po drugie, niestety wydaje mi się, że w starciu z systemami nieludzkimi, nie wiem, komputerowymi, nowymi interfejsami, nową technologią, edukacja nie ma szans, znaczy edukacja tutaj nic nie zrobi. W sensie kognitywnym mamy do czynienia z inaczej sprofilowanymi umysłami, tak jak inni byli od nas ludzie żyjący w XVII wieku, nie wiem, w Amsterdamie i inni byli 2000 lat temu Chińczycy. Po prostu z innego rodzaju technologią mamy do czynienia i ci ludzie nie rozumieją na przykład zdań skup się, usiądź, zajmij się czymś jednym. Nie ma takiej opcji. Są oczywiście jakieś możliwości powrotu do tego takie niszowe, to znaczy nie wiem, chiński terror socjalizacyjny, to polecam szkołę muzyczną, jeśli Państwu się marzy powrót do takiej sytuacji. Moim zdaniem jest to sytuacja przegrana. Mamy z innym typem człowieka do czynienia i trzeba do niego dostosować rozmaite czynności edukacyjne czy socjalizacyjne i tyle. I trudno, mówiąc zupełnie brutalnie. Nie ma powracam do tego uparcie. 8,5 miliona osób między 15 a 29 rokiem życia, moim zdaniem jest to pełne hybris, to znaczy nie ma kanonu dowolnie rozumianego, nie ma kanonu kulturowego. Mamy tam do czynienia z heretykami bez telewizora, którzy chodzą na najnowsze wystawy i z ludźmi, którzy oglądają X-Factor, ponieważ niczego innego nie rozumieją bardziej zaawansowanego. Nie ma jednolitych zasad savoir-vivre, nie ma, nie wiem, sposobów życia, źródeł zarobkowania, skłonności do buntu. Nawet skłonność do buntu jest uzależniona od pewnej niszy. Niektórzy są skłonni, niektórzy nie, po prostu. I ostatnia rzecz to napięcie między 20 a 30-latkami, czy 25 a 35-latkami. Mi się też wydaje, że to jest potencjalne zarzewie pewnych kłopotów, może nie jakiegoś buntu, czy jakichś poważniejszych kłopotów międzygeneracyjnych, ale zarzewie rozmaitych kłopotów, nie wiem, wewnątrz pracy, no bo kiedy popatrzymy na nieudrożnione kanały awansu, ludzie w wieku 30 paru, 40 lat z całą pewnością okopują za sprawą kapitału społecznego miejsca pracy w różnych sytuacjach, korporacjach, urzędach, gdziekolwiek, to osoby, które wchodzą nawet na staż, zderzają się tak z taką ścianą kapitału społecznego budowaną w sposób naturalny przez te osoby nieco starsze. Tu widzę rzeczywiście problem.
Pani profesor Barbara Fatyka, bardzo proszę.
No to proszę Państwa, ja zacznę od tego, że jednak chciałabym popolemizować z szanownym kolegą Ślendakiem, ponieważ uważam, że warto byłoby od czasu do czasu pozwolić na też nam powymieniać opinie. Mianowicie chodzi mi o tą przyjaźń. Otóż ja bym powiedziała tak, że przyjaźń i to, co Tomek podparł tymi całuskami, prawda, obserwowanymi, to jest wyraz po pierwsze tak. Całuski to jest wyraz ugotowienia. Właśnie, ponieważ nie całują się wszyscy ze wszystkimi, tylko całują się swoi ze swoimi. To jest raz. A przyjaźń jest wartością wskazywaną jakby deklaratywnie, owszem, bardzo wysoko, jest niebywale wysoko ceniona, ale właśnie dlatego, że jest deficytowa. Jak pokazały moje badania na próbach reprezentatywnych, bardzo starannie to zbadałam, ponieważ mi się to wydawało dosyć przerażającą rzeczą, że ta przyjaźń właśnie ginie jak gdyby w obszarze takiej oto quasi wspólnoty, która chodzi, że tak powiem, na poziomie języka potocznego jako tak zwane swoje towarzystwo. To jest wspólnota, która ma płytkie więzi, która nie ma w ogóle jakby empatycznych cech, jest wspólnotą ludyczno-obronną. Długo by o tym mówić, pisałam o tym sporo, już to zostawiam. Następna sprawa. Mianowicie, jeśli chodzi o o jeden z najbardziej generalnych chyba rzeczy związaną z tak zwanym konfliktem międzygeneracyjnym. Otóż my swego czasu z nieżyjącym Jurkiem Wartensteinem Żuławskim, jednym z pierwszych chyba juwentologów w tym kraju z prawdziwego zdarzenia, żeby dziennikarze się od nas odczepili, którzy co roku na wiosnę przychodzili i się pytali, będzie bunt czy nie będzie, prawda? Tylko to ich interesowało. Zbuntuje się młodzież na wiosnę czy się nie zbuntuje? To się działo regularnie. I myśmy wymyślili wtedy trochę na odczepnego tak zwaną pełzającą rewolucję. To znaczy powiedzieliśmy, że nie będzie buntów, a oni wszyscy czekali na bunt właśnie powtórzyć 68, prawda? Coś takiego, że to się powinno zdarzyć. Nie zdarzyło się, ale pełzające wybuchy niezadowolenia w różnych obszarach życia społecznego, to co wymyśliliśmy, jak powiedziałam, na odczepnego, dzieje się na naszych oczach stale. To były bitwy w Słupsku, prawda, z powodu zamordowania przez policję tego młodego tam 12-letniego chłopca. To są bitwy kibolskie, które właśnie teraz skutkują ruchami politycznymi. To są różnego rodzaju, nie wiem, sposoby głosowania nogami. No, form tej rewolty jest bardzo wiele, ale ona, jak powiadam, pełza, a niby jest otwartym wybuchem. To jest ta kwestia. I teraz następna sprawa. Braki komunikacyjne. Otóż to jest największy problem. Niestety język, jakim my mówimy o młodzieży i do młodzieży przede wszystkim, czyli jakim językiem mówią nauczyciele, to jest język, który nie ma racji bytu. Z takim językiem nie da się już komunikować. Anegdotka króciusieńka. Mianowicie moja magistrantka, wykorzystując swoje warunki fizyczne, zatrudniła się jako uczennica w gimnazjum, gdzie chodziła przez cały rok, udając uczennicę. I napisała pracę magisterską, było to nawet chyba Gazeta Wyborcza, publikowała z nią wywiad. Otóż Kasia mi opowiedziała taką historię. Jasio zachowuje się okropnie na lekcji religii. To nie jest ważne, proszę Państwa, że to jest lekcja religii. Zachowuje się okropnie na lekcji. Strzela, pluje kulkami, ciągnie dziewczynki za włosy, wywraca krzesełka. No, robi rzeczy niedopuszczalne absolutnie. Ksiądz mówi, Jasiu, czy uczeń tak powinien zachowywać się na lekcji religii? Nie, mówi Jasio. Klasa już ryczy, prawda? Na to, a jak powinien Jasiu uczeń zachowywać się na lekcji religii? Na to Jasio, godnie, proszę księdza. Proszę państwa, koniec, koniec. Autorytet pedagogiczny leży, kwiczy, jest zamieciony pod dywan. Nie ma go. Jasio wygrał i Jasio zawsze wygra. Dopóki nauczyciele będą mówili takim językiem, odwoływali się do takich wartości, do tych właśnie nieobecnych savoir vivre'ów, których nawiasem mówiąc, co uczniowie doskonale widzą, oni sami nie znają bardzo często, bardzo spotykają się często uczniowie również z zachowaniami, że takimi oto, że ich godności ludzkiej się nie szanuje, to nic z tego nie będzie. Tego nowego języka w kontakcie z młodzieżą nie opanowali ani naukowcy, ani politycy, ani nauczyciele. Praktycznie rzecz biorąc, jednostki niezwykłe, które potrafią się komunikować, one sobie dają z młodymi ludźmi radę. My wszyscy jako społeczeństwo sobie nie dajemy rady i nikt jak gdyby nie zwraca uwagi, że ten właśnie język, kategorie, które mamy w głowach myślowe, one są tutaj największym problemem. Przepraszam, że długo mówię, ale jeszcze, no, ale muszę z przepełnionego serca jeszcze dwie rzeczy powiedzieć. Otóż jeśli chodzi o pracę, znów, proszę państwa, kto jest temu winien tej sytuacji, która tu szeroko została opisywana? Oczywiście właśnie ze względu na te dosyć silne więzi rodzinne, kto doradzał młodym ludziom, żeby szli na takie czy inne studia? Kto, ja się pytam? Rodzice, ciotki, wujkowie, dziadkowie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które opowiadały dyrdy mały, prawda? Że jeżeli tylko wyższe wykształcenie da ci awans społeczny, da ci zadowolenie, da ci szczęście, da ci pracę. To się nikt wtedy, na początku już lat 90., kiedy to się działo, czy prawie nikt nie zwracał na to uwagi, jak bardzo to całe pokolenie się dało uwieść i daje się uwodzić nadal. Ten cały boom edukacyjny i reformy z kolei bez, w których zapomniano o nauczycielach, dały efekt taki, że oczywiście wychowaliśmy frustratów i będzie tych frustratów naturalnie jeszcze więcej. Ponieważ oni, tam pan ten z fundacji mówił o tych brakach celów. Otóż oczywiście, że w dalszym ciągu młodzi ludzie nie potrzebują od nas wiedzy, bo nasza wiedza jest zwykle przestarzała i oni po prostu jednym kliknięciem wyklikają sobie czasami lepsze, że tak powiem, informacje niż my jesteśmy w stanie dać. Ale to, co my jesteśmy im w stanie dać, to jest doświadczenie życiowe. Nie jest potrzebny autorytet pedagogiczny, jest potrzebny życzliwy przewodnik. A tego tutaj w tych relacjach społecznych, międzygeneracyjnych najbardziej brakuje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Henryk Domański, bardzo proszę.
Czy jest konflikt strukturalny między 20-latkami a 30-latkami? W tym sensie jest, że każdy system generuje takie napięcia trochę na tle wieku, ale z drugiej strony nie jest, ponieważ wiek jest cechą przejściową. Ludzie młodzi stają się średni, a później stają się starzy. Wiek to jest taka bezpieczna zmienna, taka sprawiedliwa zmienna. Wszyscy się zestarzejemy tak samo, jak wszyscy jesteśmy młodzi. Warunkiem kardynalnym do zaistnienia strukturalnego konfliktu to jest trwałość bycia, posiadanie jakiejś cechy. To jest cecha konfliktu klasowego, prawda? Więc tutaj żadnego konfliktu być nie może i nie będzie. Z tego powodu...
Z wojska w 1918 roku, to był też, ruchy totalitarne były też pokoleniowe.
Natomiast tak, i właśnie tutaj należałoby oddzielić właściwie trzy komponenty tego wszystkiego, o czym żeśmy mówili, mianowicie efekt wieku. Myśmy tutaj w gruncie rzeczy mówili o efektu wieku. Natomiast w efekcie wieku, nie mówiliśmy o efekcie pokolenia, czyli coś takiego, co przechodzi z wiekiem. Czy my możemy wnioskować na podstawie tego, o czym była dzisiaj mowa, o tym, jaka będzie przyszła Polska? Oczywiście nie możemy, ponieważ większość rzeczy, o których mówiliśmy, była przypisana do wieku. No, przynajmniej z tych danych, które ja przedstawiłem, z tych analiz, to się powtarzało, że dla kolejnych lat ludzie młodzi w wieku 15-20 pięciu lat, to byli inni respondenci. Przecież oni za każdym razem odstawali pod względem tego samego od średnich i starych, a to byli inni ludzie, prawda? Więc tutaj nie mówimy o wieku, o pokoleniu, o czymś, coś, co przechodzi z jednego pokolenia na drugie. Jeżeli 38% nie głosowało w ostatnich wyborach tych młodych, to nie znaczy, że ci sami ludzie nie będą w tym samym odsetku głosowali w kolejnych wyborach, prawda? Więc to jest bezpieczne. Czyli dwa takie aspekty są dosyć istotne, które należałoby od siebie oddzielić. I dwie rzeczy ważne, jak jest tym konfliktem strukturalnym. No nie, ponieważ ze względu na tę przejściowość i to, jaka będzie Polska za kilkanaście lat, to nie na podstawie tego, o czym żeśmy tutaj mówili.
Dziękuję bardzo. I pan Dobrowolski na koniec.
Postaram się odpowiedzieć na dwa pytania o to, kiedy będzie konflikt i z kim będzie ten konflikt. I mam jeszcze dwa slajdy przygotowane, które wcześniej nie pokazałem. Postaram się je teraz pokazać, żeby zilustrować to, co będę miał do powiedzenia. Oczywiście najpierw muszę sobie z technologią poradzić.
Pierwsze pytanie było takie, czy konflikt będzie ze starszym bratem, czy z pokoleniem rodziców i czy w ogóle on istnieje, bo przecież chociaż starsi dostaną z budżetu więcej niż kiedykolwiek włożyli, a młodsi odwrotnie, to po pierwsze starsi dosypują im, a po drugie konflikt jest bardziej na rynku pracy. Jest jeszcze inna oś konfliktu. Mamy w tej chwili około 10 milionów starszych Polaków, ten wyż powojenny, który przechodzi na emerytury w ciągu najbliższych 10 lat i będzie potrzebował pieniędzy podatników, żeby sfinansować te emerytury. Natomiast młodzi podatnicy, ten czerwony słupek to są, przepraszam, może wytłumaczę bardziej, co mamy na tym wykresie. To jest obciążenie pracy podatkami jednoosobowego gospodarstwa domowego zarabiające 100% przeciętnej, czyli taki typowy młody, który właśnie rozpoczyna życie. Czerwony słupek to jest opodatkowanie pracy w Polsce. Zielone słupki to jest Irlandia i Wielka Brytania. A jeżeli spojrzymy na ten wykres, to jest ten sam wykres, tylko dla kogoś zarabiającego 67% średniej. Te różnice są jeszcze większe. Co to znaczy? Że taki młody polski podatnik może wyjechać z Polski, wjeżdżając z Polski, poprawia sobie, obniża sobie swoją stopę opodatkowania o prawie 20%. Płaci podatki tam, zabraknie podatków tutaj. Co się stanie w ciągu 10 lat? I tu jest pewne strukturalne wytłumaczenie, które możemy opisać. Ta kołderka, która jest króciutka i na razie możemy ją między pokoleniami przesuwać, podrzucając młodszym coraz więcej rachunków do zapłacenia, w którymś momencie stanie się tak krótka, że zacznie trzeszczeć i pęknie. Prawdopodobnie, odpowiadając na pytanie Rafała Andrzaka, mówimy o najbliższych 10 latach, kiedy te kilka trendów, o których na koniec powiedziałem, zbiegną się w tym samym czasie. Będzie konflikt między podatnikami a emerytami, którzy będą chcieli z tych podatków mieć swoje emerytury. Podatnicy będą chcieli mieć pieniądze na drogi, będą chcieli mieć pieniądze na szkoły swoich dzieci. Ten konflikt jest niestety strukturalnie nie do uniknięcia. Zresztą ten problem mamy nie tylko w Polsce, ale też w całym świecie rozwiniętym. Na tym wykresie widzicie Państwo szacunek ukrytego długu emerytalnego w różnych państwach. Ten szacunek sporządziłem na przeglądzie literatury przedmiotu, która sięga lat 70. ubiegłego wieku. Polska to jest ten trzeci słupek od prawej strony. Te czarne kropki to są średnie, a te niebieskie punkty to jest rozrzut wokół średniej, to co wyszło z literatury. Proszę zobaczyć tak, na lewym końcu mamy kraje, gdzie nie ma takich systemów emerytalnych typu ZUS. Wietnam, tu jeszcze dla Chin nie miałem danych w momencie, kiedy robiłem ten wykres, ale już mam. Tam są te kraje, gdzie nie ma tych emerytur, nie ma takich transferów międzypokoleniowych. Polska jest wśród tych krajów, gdzie są olbrzymie transfery między pokoleniami. Te transfery można sobie przerzucać w przyszłość na zasadzie ukrytego długu emerytalnego do pewnego momentu. Ja nie mówię, że ten system był zły. W 1945-1948, kiedy mieliśmy zrujnowany wojną kraj, mieliśmy starszych ludzi, których trzeba było uczyć, to było jedyne rozwiązanie. Natomiast z systemu emerytalnego, gdzie jedno pokolenie płaci za emeryturę następnego, trzeba było zacząć wychodzić za Gomułki. W tej chwili jest za późno, narósł ukryty dług emerytalny i trzeba będzie się nim podzielić. Politycy od pół wieku podrzucają go kolejnym pokoleniom, natomiast ta niegdy dzisiejsza odległa przyszłość kończy się. Ona jest prawdopodobnie w ciągu 10 lat. Żeby nie było tak fatalnie przykro i smutno, średnio optymistyczny wykres. Na tym wykresie widzicie Państwo sumę oficjalnego i ukrytego długu publicznego jako procent PKB.
Niebieski to jest ten oficjalny, pomarańczowy to jest ten ukryty, natomiast Polska to jest ten czerwony słupek po środku. U nas jest średnio źle z tym długiem. Mając dług, sumę długu ukrytego i jawnego na poziomie około 220-230%, znajdujemy się w lepszej sytuacji niż na przykład takie Włochy. Co do możliwości buntu pokolenia, bo wszyscy jesteśmy na razie zgodni, że tego pokolenia nie ma, nie było jakiegoś wydarzenia, które by zidentyfikowało to pokolenie. W momencie, w którym zbankrutujemy, tak jak zbankrutuje Grecja, mamy bardzo dużą szansę, jeżeli nie zaczniemy zmian teraz, to młodzi będą mieli bardzo istotne przeżycie, które ich połączy. Oczywiście ci młodzi, którzy w tej chwili mają 20 parę, 30 parę lat, będą mieli bliżej około 40. Ale nie będą konfliktować się ze swoim starszym bratem. Bo tak, rzeczywiście jest pewien taki mechanizm, że jeżeli starszy brat skończy tą swoją, załóżmy, aplikację radcowską, to już nie jest w jego interesie, żeby młodszy brat skończył tą aplikację, bo po co mu jeszcze jeden konkurent do zawodu. Ale to będzie nieistotny konflikt, nawet nie wiem, czy on tak naprawdę istnieje, w porównaniu z brakiem pieniędzy, który z którym się zdarzymy w ciągu 10 lat. To by było tyle. Dziękuję bardzo.
Nie ma powodu, żeby się cieszyć za bardzo. No dobrze, skończyliśmy na tej czarnej nucie, ale zgodzą się Państwo ze mną, że wszystkie głosy dały bardzo interesujący obraz i niejednoznaczny. Nie mamy żadnej konkluzji, ale nie o to też chodziło. Dziękuję Państwu bardzo.